A może nawet ta osoba ma tragiczny stan zdrowia, przytyła ostatnio w pół roku 20 kilo, spuchła i nie wie tak naprawdę od czego. I się zaczyna zgaduj zgadula, gdzie złota kula. Właśnie jest przetrząsany ten internet i patrzymy, o, dieta bezglutenowa, 2 tygodnie, nie działa. O, dieta low carbowa, tak, niskie węglowodany, nie działa. O, intermittent fasting, jedz raz dziennie czy 2 razy dziennie do poru, będzie fajnie. O, i fitficio macros, no i ludzie głupieją, a potem jest właśnie niestety to rozżalenie i tam, idź pan w dupę z tą dietą całą.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Mauricz, czyli najbardziej rozpoznawalny dietetyk sportowy w Polsce, który jest także szkoleniowcem, wybitnym dydaktykiem i twórcą Mauricz Training Center. Specjalizuje się w dietetyce sportowej, suplementacji w sportach siłowych i siłowo-szybkościowych. Jest współautorem sukcesów największych polskich gwiazd sceny MMA, czyli mistrzyni UFC Joanny Jędrzejczyk, mistrza KSW Mameda Khalidova oraz Michała Materli i wielu innych. Kuba jest także redaktorem prowadzącym magazynu Body Challenge i autorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów publikowanych w czasopismach eksperckich. Jak sami zaraz usłyszycie, Kuba to przede wszystkim bardzo elokwentny gość, który w specjalistyczny i przyjemny sposób opisuje drogę w diecie, którą powinniśmy przyjąć, by stawać się nie tylko lepszymi sportowcami, ale i zdrowszymi i bardziej świadomymi ludźmi. Cześć Kuba.
Cześć, witam.
Kuba, w tym odcinku chciałbym pogadać z Tobą o bardzo ważnej kwestii, jaką jest odżywianie, ale nie w kontekście klasycznego Janusza czy Grażyny, ale w kontekście sportu. Bo w jednym słowie maksymalizacja, co mnie interesuje, czyli właśnie dbając o szczegóły w diecie, możemy podnieść swoje wyniki sportowe. A jak wiemy, współpracujesz ze samą śmietanką w Polsce, więc twoje spostrzeżenia na pewno będą bardzo ciekawe. Więc na początek, Kuba, chciałbym się ciebie zapytać tak dość ogólnikowo, w jaki sposób może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta przy uprawianiu sportu?
Tak naprawdę to jest pytanie, na które nie można odpowiedzieć jednym zdaniem, bo całościowe konteksty dotyczące żywienia, suplementacji, czy w sumie teraz takie modne hasło panujące dietoterapii, to jest bardzo szeroki element występujący w, tak naprawdę w tym elemencie żywienia sportowca, no i on oddziałuje na naprawdę wiele elementów. Więc na początku samym musimy sobie wyjść poza taki schemat myślenia właśnie no mainstreamowy, bo nam się wmawia przecież, że potrzebujemy białek, tłuszczów i węglowodanów, potrzeba jakichś kwasów tłuszczowych, w tym wszystkim omega 3, 6 i 9, kwasy tłuszczowe nasycone, nienasycone, idzie po prostu oszaleć. Natomiast niestety spłyca się ten przekaz dotyczący żywienia i suplementacji do takiego elementu, gdzie koniec końców mówimy o tym, że coś zjadasz, a potem to z ciebie wychodzi, tak? Czyli jelito ma wchłaniać, potem te niestrawione resztki mają z nas wyjść do WC-tu i to by było na tyle. Natomiast niestety bardzo często pomija się tak zwaną mikrobiotę, tak? A więc te mikroorganizmy w jelicie, gdzie pewnie duża część osób czytała kiedyś opakowanie jogurtu i widziała, że zawiera bakterie z klasy Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Tak naprawdę tych bakterii w takim standardowym jogurcie, który jest pasteryzowany czy termizowany na półce, raczej no niespecjalnie jest sens poszukiwać. Natomiast można by pójść już ewentualnie lepiej pod kiszonki, tak? Czyli kimchi, kiszona kapusta, kiszone ogórki, kiszone buraki i tak dalej. Natomiast przede wszystkim chodzi tutaj o dobrej jakości preparatu. Probiotyczne. Dlaczego? Dlatego, że jelito oprócz tego, że wchłania nam pokarmy, a potem te niestrawione resztki usuwa nam z organizmu, przede wszystkim zawiera również pewne szczepy bakteryjne i one występują zarówno w jelicie cienkim, jak i jelicie grubym. W jelicie cienkim tak naprawdę one mają największy swój udział, jeżeli chodzi o wspomaganie trawienia właśnie tych białek, tłuszczów i węglowodanów, o czym no niestety duża część osób nie wie, czy też nie pamięta. Zwłaszcza jest to uprzykrzający element dla osób, które są po wycięciu chociażby żołądka, więc mają przełyk zszyty z jelitem cienkim, no natomiast takie osoby najpewniej nie są sportowcami, więc te aspekty kliniczne być może po prostu innym razem sobie omówimy. Dlatego też możemy przejść do kwestii jelita grubego, gdzie w jelicie grubym mamy największą liczbę właśnie tych bakterii Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, Clostridium. No generalnie nie ma czegoś takiego jak złe i dobre bakterie, tak? One wszystkie muszą działać w równowadze. Zobacz, że gdyby nie taki Sauron, orkowie, Mordor i tak dalej, no to nie byłoby Władcy Pierścieni, no bo nie byłoby tak, że hobbity skaczą sobie fajnie po tych lasach, jest wiesz, miłość, sielanka, gdzieś tam palą sobie fajkowe ziele i jest kolorowo. No musiał być jakiś arcywróg. No i w tym momencie tym arcywrogiem może być właśnie takie Clostridium difficile, czyli takie bakterie, które co prawda też są gram dodatnie, tak jak duża część tych powiedzmy pozytywnych, ale kłopot polega na tym, że wśród ludzi XXI wieku właśnie te bakterie są w bardzo dużej liczebności. No i tak jak powiedzmy w tym Mordorze, tak jak w Hobbicie, było fajnie i kolorowo, no bo tam sobie szli na Smauga i tak dalej odzyskać Erebor i tak naprawdę o tym Sauronie i tak dalej, o tych orkach, no to nie było prawie, że słychu ni widu do ostatniej części. Tak samo Władca Pierścieni w zasadzie jest cały czas tylko o tej bitwie o Śródziemie. Więc jeżeli mamy nadmiar tych klostridiów, to zaczynają się te procesy chorobotwórcze. No i co tak naprawdę do tego zaliczamy? Najgorszą rzecz na świecie, czyli przewlekłe stany zapalne. Niestety sportowcy tak naprawdę są narażeni w zasadzie no, przez cały czas na te stany zapalne, no bo sam wiesz, że po treningu jesteś obolały, tak? Masz tak zwane domsy, czyli tą opóźnioną bolesność mięśniową wywołaną mikrourazami i stanami zapalnymi, więc tak naprawdę twoje działania bardziej opierają się na tym, aby te stany zapalne minimalizować. Natomiast przy przeroście tych bakterii Clostridium jest to niestety bardzo, bardzo trudne. Dlatego mówimy, że w zasadzie podstawa tego żywienia i suplementacji to zrozumienie, że nasze jelito wykracza znacznie poza takie elementy jak przetwarzanie żywienia, trawienie, wchłanianie i potem ich oczywiście usuwanie w ramach tych niestrawionych resztek. Więc takim nowoczesnym jakby podejściem jest słowo niespecjalne, na niego lubię, bo teraz wszyscy go używają, ale holistyczne, czyli całościowe podejście do tego wszystkiego, co my zjadamy, co my z tego wyciągamy i jakie mamy z tego wszystkiego niekorzyści. No bo jak to się powszechnie już ujęło, życie to jest sztuka wyborów, tak? I albo możesz wybrać źle, albo dobrze, albo czasem wydaje ci się, że wybór będzie dobry, a koniec końców okazuje się, że czas to weryfikuje i jest tak do końca nie.
Tak, to prawda. Jeśli byśmy to odnieśli w kontekście sportu, czyli w kontekście sportu, co może nam dać ten czynnik, w którym powiedzmy chcemy zająć się dietą, wchodzimy sobie do internetu i wpisujemy, nie wiem, dieta dla sportowca, a tam wyskakuje nam dieta low carb, Andersona, dieta 1500, dieta zone, intermittent fasting, dieta paleo, wege, Dukana i weź to człowieku nie zwariuj, więc abstrahując od jednego nurtu też, jak powinny też wyglądać takie podstawowe założenia żywieniowe.
Tak naprawdę możemy to znowu sprowadzić do takiego prostego powiedzenia, każdy ptaszek ma swój daszek. Ono co prawda jest używane zazwyczaj w innym kontekście, natomiast faktycznie nie ma czegoś takiego jak jedyna dieta dobrze zbilansowana i nie mogę wyjść i powiedzieć, ludzie, słuchajcie, bądźcie tylko na low carbie. No niestety w dużej części w internecie tak naprawdę zostałem tak sklasyfikowany, tak, że Maurice jest keto, Maurice jest low carb i tak dalej, co nie ma absolutnie żadnego związku z rzeczywistością. Tak. Prawda jest taka, że aby dieta była dobrze zbilansowana, musi być ona indywidualizowana, czyli musimy wziąć pod uwagę to, czy ktoś ma aktywność fizyczną, czy też jej nie ma. Czy ona jest na poziomie amatorskim, czy ona jest na poziomie wyczynowym, czy też w ogóle jest to rekreacja ruchowa, tak? Więc taka pani Zosia idzie sobie dwa razy w tygodniu zaliczyć 3-4 km biegu wokół jeziorka i to by było na tyle i pani Zosia jest fit. Dla osób, które są na niższym poziomie usportowienia, taką faktycznie dietę low carb moglibyśmy dedykować. Natomiast dla osób pokroju, nie wiem, Asi Jędrzejczyk, Michała Materli, Piotrka Strusa, zawodników poza tak naprawdę sportami walki, tak? Więc powiedzmy siatkarze, koszykarze, piłkarze ręczni i tak dalej. Generalnie możemy podejść pod dietę po pierwsze o wyższym bilansie energetycznym, więc wtedy taka dieta 1500, nawet 2000 kilokalorii to jest po prostu mrzonka, tak? To jest w zasadzie dwa posiłki dla takiego sportowca, bo często oni mają zapotrzebowanie energetyczne na poziomie no tak średnio od 4 do 6 tysięcy, spokojnie. Zresztą wystarczy spojrzeć chociażby na model żywienia Antonego Joshua, tak? Tego ciemnoskórego boksera, który też co chwilę ładuje tutaj węglowodany, tu jakieś tłuszcze, więc jest dużo płatków owsianych, dużo jakichś innych ziarnistych elementów. Pojawia się awokado, pojawiają się jakieś inne tłuste pokarmy, więc tutaj naprawdę trzeba nadrabiać tych kalorii sporo. Największy oczywiście udział tych kalorii mają strongmeni i tutaj był niedawno taki dosyć fajny dokument propos zawodów Arnold Classic i Thorn Bjornsson, czyli góra z Gry o Tron, mówił, że on średnio zjada około 8 do 12 tysięcy kalorii dziennie, więc oprócz targania żelastwa jego głównym zadaniem jest po prostu jedzenie.
No jest słynny fenomen też Michaela Phelpsa, który pochłaniał 12 tysięcy kalorii, chociaż spoglądając na jego dietę w przygotowaniu przed olimpiadą, to w 50% było to jedzenie śmieciowe.
No to jest tak zwana epigenetyka też, tak? Czyli pewna możliwość naszego organizmu do tego, że stawia się tym tak zwanym czynnikom antyżywieniowym, antyodżywczym, jakkolwiek tego nie nazwać. Generalnie w tej dietetyce, która stara się połączyć świat sportu i oczywiście kliniczny, czyli jakby bądźmy fit, ale przy tym wszystkim bądźmy też zdrowi, żebyśmy za 3 lata nie mieli jakichś hemoroidów, nowotworu jelita grubego, czy jakichś innych kłopotów, czy to z układem żołądkowo-jelitowym, czy tak jak mówiłem już niestety elementów, które wychodzą znacznie poza pojmowanie samego wchłaniania, wydalania i przetwarzania tej żywności. Dlaczego? Bo przy przyjęło się takie powiedzenie jesteś tym, co jesz. A tak naprawdę można by to przeistoczyć troszeczkę w ramach tego XXI wieku na podejście jesteś tym, co twój organizm zrobił z żywnością. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? My mamy tak zwaną zwiększoną albo zmniejszoną przesiąkliwość jelitową, czyli nasze jelita są barierą, która łączy nas i jednocześnie dzieli ze światem. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że jeżeli pewne cząstki są bezpieczne dla organizmu i są jeszcze dosyć małe, to one powinny przejść wszystkie przez to światło jelita do krwiobiegu i tam zasuwać sobie już do wątroby, do mięśni, do mózgu, do tkanek naszego ciała i powinno nas to wszystko odżywiać. Natomiast niestety mamy też takie elementy żywienia, takie, które właśnie zwiększają nam chociażby stan zapalny, jak gluten, cukier, kwasy tłuszczowe trans, lektyny pokarmowe.
Czyli to są te czynniki antyżywieniowe, które trzeba u sportowców usunąć po prostu z diety.
Dokładnie, może nie usunąć, ale starać się monitorować. I tutaj myślę, że większość z was kojarzy taką zasadę Pareto, ona co prawda odnosi się do ekonomii i Pareto mówił, że 20% klientów generuje 80% naszego biznesu. W przypadku żywienia postarajmy się o to odwrócić, czyli powiedzmy sobie, że kontrolujmy około 80% naszych działań dietetycznych, więc jeżeli taki sportowiec zje sobie raz w tygodniu pizzę, czy pójdzie na kremówki, zje sobie lody, żeby dobić do tych 6000 kalorii, ale jego podstawą będzie zbilansowana, nisko przetworzona dieta, czyli bardziej powiedzmy gulasz wieprzowy z kaszą gryczaną i ogórkiem kiszonym, do tego potem jeszcze jakieś płatki owsiane z białkiem serwatkowym i owocami i powiedzmy jakimś mlekiem kokosowym i do tego dojdzie jakiś jeden czy też dwa, trzy posiłki w tygodniu, takie bardziej cheat mealowe, to będzie wszystko okej. Okay. To nie jest też tak, że taki sportowiec ma się prowadzić jak asceta i nigdy już nie dodać cukru, nie smażyć na patelni czy czegokolwiek innego, ale podstawa musi być solidna. Te fundamenty są najważniejsze.
Okej, okay, a jeśli chcielibyśmy zacząć od początku, czyli jeśli chcielibyśmy szczegółowo zadbać o ten aspekt, to od czego powinniśmy rozpocząć działania w celu tego ustalenia i zbilansowania swojej diety? Czy to powinny być badania, czy na początku to powinien być kontakt z samym dietetykiem.
Pozwól, że ja jeszcze cofnę się do tego pytania, co jesteśmy w stanie uzyskać jako sportowiec całościowo, bo to jest mój stary problem, czyli pojawia się pytanie i naokoło, żeby jakoś słuchaczom umożliwić zrozumienie tego całego procesu, a dopiero potem do meritum. Tak naprawdę w zależności od tego, jaki jest to sport, możemy podziałać na liczne aspekty naszego organizmu. Jeżeli to jest sport sylwetkowy, możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie rozbudować takiemu kulturyście czy zawodniczce bikini większą masę mięśniową o lepszej jakości. Czyli ten mięsień nie jest taki, jak to się mówi, bloated, tak? Nie jest on zalany, jest o dobrej jakości. Możemy wpłynąć potem na takie aspekty, jak polepszona forma już przedstartowa, czyli powiedzmy taki kulturysta zrobił 10 kilo do przodu, ale ma z tego pewność, że powiedzmy masy mięśniowej suchej jest z tego co najmniej 8 kilo. Ja kiedyś rozmawiałem z moim dobrym kolegą, już emerytowanym kulturystą, Rafałem Borysiukiem i Borys mi mówił właśnie kiedyś, że potrafił mieć takie udziały, że ważył poza sezonem startowym ze 120-130 kilo, no a powiedzmy konkurował blisko tej kategorii około 100, więc potrafił mieć ponad 30 kilo zbudowane nad limit wagowy. I też mówił sobie bardzo często, że wow, 130 parę kilo poza sezonem startowym, ale będzie forma życia i tak dalej. A potem jak doszło właśnie do redukcji, do obcinania podaży kalorycznej, no to okazało się, że tak naprawdę ta długotrwała, męcząca się redukcja jest jednym z elementów, który uprzykrza tutaj cały ten element budowania tej startowej formy. Więc w przypadku sportów sylwetkowych na pewno jest to lepsza jakość tego mięśnienia, lepsza kontrola tkanki tłuszczowej, czyli poza sezonem startowym jesteśmy mniej otłuszczeni i łatwiej nam z kolei przychodzi redukowanie tej tkanki tłuszczowej w ramach już przygotowania startowego, co oznacza, że na te zawody jesteśmy w stanie stawić się dosyć rzeźcy, dobrze zbudowani, dobrze predysponowani do startów, nawet bez środków dopingujących. Co trzeba tutaj dodać, no bo tak się przyjęło przecież, że na Mistrzostwach Polski w kulturystyce czysty jest tylko szatniarz. A mamy akurat takie osoby, które mają w swoim portfolio udane starty i tak naprawdę są no, nieskalani dopingiem, więc to jest taki ewenement na skalę tego czasu.
Okej, ale jeśli mielibyśmy to porównać pod sporty wytrzymałościowe albo siłowo wytrzymałościowe, to jak bieganie, jazda na rowerze, czy nawet crossfit, sporty walki czy rugby.
Aha. No to analogicznie tak naprawdę, tylko tam skupiamy się oczywiście na innych elementach i coś do czego będziemy dążyli, tak? Czyli ta poprawa zdrowia to jest przede wszystkim jelito. Mnie to bardzo boli, bo paradoksem XXI wieku w dietetyce jest to, że przecież dietetyka jest nauką, która zajmuje się właśnie tym, że coś zjadasz, przechodzi to z twoich ust, przez przełyk do żołądka i tak dalej i zaczyna ten swój obrót po układzie pokarmowym i potem po całym organizmie, a niestety bardzo duża część dietetyków albo nie wie, albo po prostu to prześmiewa lub też no, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jelito i żołądek są prawie że najważniejszymi organami w naszym całym układzie, tak? Dlatego, że mówi się o jelicie, że to jest drugi mózg. Więc odpowiadając na twoje pytanie dotyczące tego, co możemy uzyskać w takim rugby, w sportach walki, czy w triatlonie, czy gdziekolwiek indziej, no to przede wszystkim mówimy tutaj o kontroli poziomu kortyzolu. Kortyzol to jest hormon, który jest związany ze stresem. No i my ten stres oczywiście przeżywamy na rozmowie kwalifikacyjnej, na egzaminie, na rozmowie o pracę. Kiedy jest jakaś słaba sytuacja w robocie i też zaczynają się masowe zwolnienia, ale także w momencie, gdy w domu coś nie wychodzi, gdy żona nas straszy rozwodem czy cokolwiek innego, ale również przecież przeżywając intensywny trening lub, znowu meritum, w momencie, gdy mamy przewlekłe stany zapalne, czyli chociażby choroby autoimmunologiczne, czy takie jak chociażby Hashimoto, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, co jest teraz bardzo niestety powszechne. Stąd tak naprawdę kontrola poziomu kortyzolu jest jednym z najważniejszych elementów, który nam przysługuje. Jeżeli ten poziom kontrolujemy, mamy zdecydowanie mniejsze osłabienie organizmu, mamy mniejsze ryzyko nawiązania kontuzji, mniejsze ryzyko jakichś mikro czy też makro uszkodzeń naszego ciała i regulujemy nasz rytm dobowy, czyli rano wstajemy rzeźcy, gotowi na te treningi, gotowi na wszystkie trudy dnia, a wieczorem kładziemy się spać bez żadnych większych problemów. Stąd tak naprawdę to, co dzieje się w jelicie, ma wpływ chociażby na poziom kortyzolu i vice versa, więc bardzo ważnym elementem jest to, że ci sportowcy, tak jak już mówiliśmy, są narażeni cały czas na wszelkie kłopoty dotyczące nadmiaru kortyzolu, bo robić takie dwie jednostki treningowe dwa razy dziennie przez 5 czy 6 dni w tygodniu, to nie jest jednak małe piwo. Dlatego my musimy nauczyć się, jak tak naprawdę te wszystkie stresory, jak te intensywne wysiłki fizyczne kompensować tak zwaną regeneracją, czy też właśnie metodami odnowy biologicznej, do których najprostszych z nich zaliczymy oczywiście odpowiednie żywienie, suplementację i sen, tak? Więc jest sen, trenowanie i oczywiście żywienie, suplementacja. To są takie podstawowe filary. No moglibyśmy do tego dodać jeszcze jakieś techniki relaksacyjne, tak? Jakieś głębokie oddychanie przepony, tym torem brzuszno-przeponowym, moglibyśmy do tego dodać jakąś medytację i tak dalej. No natomiast ja nie będę tutaj wchodził w buty jakiegoś Wing Chun i tak dalej, tylko będziemy starali się opowiedzieć te kwestie dotyczące żywienia i suplementacji. I odpowiadając dalej, sportowcy MMA.
Powiem ci, że zasypałeś mnie tyloma faktami, że tak naprawdę twoje dwie odpowiedzi na moje dwa pierwsze pytania powinniśmy teraz rozłożyć na czynniki pierwsze i na każdym się po kolei skupić, więc jakby przechodząc do tego samego początku, czyli jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z dobrze zbilansowaną dietą, żeby zadbać o ten czynnik, jakim jest właśnie odżywianie, to od czego powinniśmy zacząć? Jeśli jesteśmy sportowcem, chciałbym rozpocząć pracę właśnie nad tym bardzo ważnym aspektem i od czego powinniśmy zacząć? Czy to powinny być badania, czy to powinny być kontakt z dietetykiem? Jakie są twoje zalecenia w tej kwestii?
Tak naprawdę poniekąd odpowiedziałeś sobie na te pytania, czyli powinniśmy zrobić jedno i drugie. Raz, zrobić dobre badania, a dwa, skonsultować się z dietetykiem, ale słowo klucz, dobrym dietetykiem, który rozumie swoją profesję.
No właśnie, bo tak jak rozmawialiśmy przed też chwilę, przed podcastem, jeśli trafiamy do dietetyka, który skończył SGGW, który uczył się mnóstwo lat na studiach i nadal żyje tym niedorzecznym dogmatem, że należy jeść wedle tej przestarzałej piramidy żywieniowej, że należy jeść nabiał, pieczywo, wędliny, mleko, no to właśnie co wtedy? Jak w takim razie powinniśmy wybrać tego właściwego dietetyka?
No powiem tak, prawda sama się obroni, tak? Więc tutaj tych dietetyków jest sporo, niestety w branży żywieniowej jest strasznie duży, kolokwialnie mówiąc, syf. Żeby podejść do tego tematu całościowo, to trzeba też wziąć pod uwagę, że każdy z nas ma pewne ziarno prawdy. No i tutaj ja lubię cytować doktora Lane'a Nortona, który powiedział kiedyś, że wszyscy mamy rację, jednocześnie wszyscy jesteśmy w błędzie. Co to oznacza? Że jak ja mówię na przykład o tym, żeby nie zapominać o produktach typu właśnie mięso i mięso czerwone, że to jest dobrej jakości produkt i można go uzupełniać, to nie znaczy, że ja łajam dietę wegańską, tak? Z drugiej strony dieta wegańska, czyli pozbawiona tych wszystkich produktów odzwierzęcych, typu mięsa, ryby, jaja, owoce morza, nabiały i tak dalej, to też nie jest dobry pomysł do zastosowania wśród osób bardzo mocno uprawiających sporty w charakterze, powiedzmy, siłowym, tak? Więc raczej taki element wszystkożerny, czyli nie zapominajmy o tym błonniku, nie zapominajmy o kwasie foliowym z warzyw, który jest tutaj bardzo ważny, nie zapominajmy o takich antyoksydantach, o jakichś flawonach, polifenolach i tak dalej, tych wszystkich związkach, których niestety nie uświadczymy w środowisku zwierzęcym, ale nie zapominajmy też o takim cholesterolu, kwasach tłuszczowych nasyconych, dobrej jakości aminokwasach i tak dalej, które są z kolei w świecie zwierzęcym. Więc tak naprawdę nawet nasza budowa ciała i tak dalej, fizjologia wskazuje na to, że jesteśmy wszystkożerni. Kłopot polega na tym, że raczej nikt nie chce się tutaj dogadać w tej kwestii i się zaczyna, tak? Jedni są z diety bezglutenowej, a drudzy mówią, że gluten to jest tylko moda i tak dalej, że to jest tylko nabijanie kasy. No, w zasadzie trzeba by powiedzieć sobie, że pszenica to jest nie tylko gluten, ale w sumie ponad 40 związków, które uszkadzają niestety nasze ciało. Dlatego mówię, nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, jak jedzcie kruche ciastka bezglutenowe, bo są stworzone z mąki pszennej, bezglutenowej, kukurydzianej, cukru, tłuszczu, trans i tak dalej, wszystkiego po kolei, nie. Mówimy tak naprawdę tutaj o istocie sportu i skoro jesteśmy przy sporcie, skoro mamy powiedzieć sobie, jakie są te podstawowe elementy, które sportowiec powinien rozpatrzeć, to ja pozwolę sobie wyłonić postać Bruce'a Lee. Bruce'a chyba wszyscy znają i Bruce powiedział kiedyś, użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne i dodaj coś od siebie. No i to jest tak naprawdę uniwersalna kwestia. Zresztą Maciek Bielski poinformował mnie o tym fakcie, o tym cytacie Bruce'a Lee i tak naprawdę się w tym zakochałem, bo to jest prawda uniwersalna. Zobacz, że w odniesieniu do treningu można też powiedzieć sobie, zanim będziesz robił pitu-pitu, jakieś ćwiczenia akcesoryjne, jakieś tam dodatkowe, na maszynach izolowane i tak dalej, to nie zapomnij o fundamentalnych wzorcach ruchu, tak? Czyli przysiad, wykrok i tak dalej, dzień dobry, więc pochylenie naszego tułowia, czy też przyciąganie, wypychanie górnej części ciała, przysiad, wykrok, te fundamentalne wzorce ruchu są najważniejsze. W odniesieniu do żywienia użyj tego, co użyteczne, czyli po pierwsze użyj dobrych jakościowo produktów o niskim stopniu przetworzenia, które eliminują czynniki antyżywieniowe. Więc zanim wybierzesz popularne płatki śniadaniowe, gdzieś tam dosładzane, z jakimiś tłuszczami trans i tak dalej, to wybierz po prostu zwykłe płatki owsiane, gryczane, czy też jaglane, czy jakiekolwiek inne. Odrzuć to, co zbędne, tak? Czyli w tym przypadku mówimy właśnie o produktach, które mają minimalną zawartość lub nie zawierają w ogóle tego cukru, czy to w jakiejkolwiek formie, no bo też ludzi robi się troszeczkę czasem w bambuko i wielokrotnie w jakichś knajpkach widziałem lodówki, gdzie jest drukowanymi literami napisane: szanowny kliencie, w naszych ciastach cukier biały zastąpiliśmy cukrem brązowym. No i co z tego? Tak naprawdę dalej jest tam glukoza i fruktoza, być może śladowe ilości innych cukrów, które powodują, że faktycznie ten smak jest bardziej czy mniej karmelowy, czy jakiś tam inny. Ale dalej to jest cukier, dalej to jest glukoza i fruktoza, czyli cukier proste, dalej jest to spory ładunek energetyczny, który potem doprowadza do tego, że człowiek po prostu jakoś tyje.
Często nawet w wiarygodnych źródłach, jak cateringi dietetyczne, często jesteś oszukiwany, bo jakby wybierasz teoretycznie zdrową dietę, ale w rzeczywistości nikt cię nie informuje, jaki cukier jest tam dodawany, a twoje rzeczy są słodkie.
Dokładnie. No i tak naprawdę jeszcze ta krytyczna kwestia w tym powiedzeniu od Bruce'a, czyli dorzuć coś od siebie. No i właśnie dorzuceniem czegoś od siebie będą bardzo często te kwestie tak zwanej dietoterapii. Czyli zobacz, że my tak naprawdę rozpatrując kogoś, kto przychodzi na konsultację, mamy do czynienia z osobą, która może mieć naprawdę różny stan zdrowia. A może ktoś był po nowotworze, a może ktoś był po rozległej infekcji, a może kogoś na przykład rok czy półtora roku faszerowali antybiotykami, bo go ugryzł kleszcz i miał boreliozę. Może ktoś już ma chorobę autoimmunologiczną, może ma drugą lub trzecią, bo niestety bardzo często te autoimmunologie lubią się mnożyć. A może nawet ta osoba ma tragiczny stan zdrowia, przytyła ostatnio w pół roku 20 kilo, spuchła i nie wie tak naprawdę od czego. I się zaczyna zgaduj zgadula, gdzie złota kula. Właśnie jest przetrząsany ten internet i patrzymy: o, dieta bezglutenowa, 2 tygodnie, nie działa. O, dieta low carbowa, tak, niskie węglowodany, nie działa. O, intermittent fasting, jedz raz dziennie czy 2 razy dziennie do oporu, będzie fajnie. O, i fitficio macros, no i ludzie głupieją, a potem jest właśnie niestety to rozżalenie i tam, idź pan w dupę z tą dietą całą, nie? Dlaczego? Dlatego, że nikt tak naprawdę nie spojrzał na to takim mocnym, rzeczowym okiem. To jest tak, jakbym chciał stwierdzić, że w moim aucie coś puka i stuka, więc może jak otworzę maskę i walnę 2 razy młotem, to jakoś przestanie stukać. No nie, idziesz tak naprawdę do profesjonalisty, ale nie mówisz też temu mechanikowi, że panie, coś mi stuka, puka pod maską, weź pan to zrób, ale najlepiej bez rozbierania auta, bez brania go na podnośnik, na kanał i tak dalej, bo ja za pół godziny mam spotkanie. No nie, musisz zrobić jakąś diagnostykę. Więc teraz wracamy do tego pytania, co powinna zrobić dana osoba, która chce profesjonalnej obsługi. Przede wszystkim powinna dostać nie tylko solidny wywiad żywieniowy, czy też kwestionariusz dietetyczny, gdzie napiszesz, jaki masz wiek, wzrost, wagę, co jest twoim głównym powodem przyjścia, bo to nie zawsze jest tak, że osoba, która ma te plus 10, plus 20 kg, nie zawsze chce przyjść do dietetyka po to, żeby się odchudzić i nie zawsze osoba szczupła chce przyjść po to, aby nabrać masy mięśniowej. To jest kolejny stereotyp, czyli dieta jest po to, abyś schudł albo zgrubł, tak? No nie chodzi o to.
Czyli jednym słowem też nie polecasz rozpisywanie diet przez trenerów personalnych, którzy jeszcze ściągają ją z neta za 50 zł.
No często tak niestety bywa. Znam co prawda paru trenerów, którzy bardzo rzeczowo do tego podchodzą lub współpracują właśnie z jakimś gabinetem dietetycznym, który faktycznie zna się na rzeczy i wtedy taka usługa no, na pewno nie kosztuje 5 dych, tak? Bo to jest właśnie...
Ale to jest cała praktyka w fitness klubach doświadczenia.
Niestety, niestety. No taka dieta gotowiec, zresztą w wielu sieciówkach dietetycznych też jest tak. Przychodzi pani gdzieś tam za konsultację, płaci 200 czy 300 zł i zaraz: proszę pani, dobra, to ja mam dla pani dietę 1700, wyjmuję ją spod biurka, dziękuję. No to jest masakra. Ja po prostu w oczach białko mi się ścina, coś takiego widzę, nie? Natomiast żywienie, suplementacja i tak dalej, te wszystkie aspekty, to trzeba na to poświęcić czas. No i teraz moglibyśmy podejść trochę pod środowisko lekarskie i nie chciałbym, żeby ktokolwiek z panów doktorów się obraził, bo i tak wiemy, jak działa system, prawda? Wpada pacjent, jest średnio 5 do 10 minut na to, żeby otworzyć tą kartotekę, żeby pacjent coś tam nam powiedział, co mu dolega, żeby pacjenta osłuchać, zbadać i jeszcze coś sensownego mu w tym wszystkim powiedzieć. Ale właśnie sęk w tym, że w takie 5 minut, czy to podczas konsultacji trenerskiej, czy to wizyty u lekarza, nie jesteśmy w stanie danego problemu załatać. Zresztą nawet często wizyta u dietetyka czy u fizjoterapeuty to jest wielokrotne powtarzanie tego wszystkiego. No wiadomo, że w takim idyllicznym świecie tak naprawdę powinno być, że wpadam do fizjoterapeuty, bo mnie boli biodro, fizjoterapeuta coś tam pogmera, pomacha, pouciska, ja powinienem wyjść jako zdrowy i powinienem znowu robić martwe ciągi 200 kilo. No ale wiemy, że to jest proces, tak? 5., 10. wizyta znajdziemy tak naprawdę takie odniesienie, że to biodro to wcale nie jest źródło naszego problemu, tylko kolano lub kostka, które przenosi te naprężenia wyżej, no i tak naprawdę cały czas docieramy się z tym klientem. Tak samo tutaj. Kwestionariusz dietetyczny jest bardzo szerokim elementem, który powinien występować jako główny element, bo tam będziemy mieli napisane właśnie, na co nasz pacjent narzeka, tak? Od kiedy jest ta skala problemu, jaka jest jego odporność na stres, czy on ma charakter pracy zmianowej, jak się odżywiał i tak dalej, i tak dalej. Więc jak już powypełnia te wszystkie elementy i prześle nam wyniki krwi, to my tak naprawdę do tego powinniśmy się przygotować. Czyli pacjent tak naprawdę od samego początku jest kierowany online-owo, do wypełnienia tego kwestionariusza, do zrobienia tych wszystkich wyników badań i przed wizytą przesyła to nam ponownie, my się do tego przygotowujemy i na podstawie tego dopiero dokonujemy tej całej interpretacji, czyli pokazujemy, bo proszę pana, bo właśnie tutaj w pana morfologii, tak, jest zbyt dużo albo zbyt mało białych ciałek krwi. Jest to spowodowane tym i tamtym, taka jest hipoteza i faktycznie w wywiadzie, tutaj mam przed sobą ten wywiad, pan mi potwierdził, że to, to, to i tamto i że pan się czuł ostatnio zmęczony i tak dalej, i tak dalej. Więc dostrzegamy te wszystkie powiązania i łączymy po prostu kropki, jak to się mówi po nitce do kłębka. Więc w ten sposób to powinno wyglądać, a więc prawidłowe odżywianie to przede wszystkim ta zasada Bruce'a Lee. Użyj tych nisko przetworzonych, zdrowych, bogato odżywczych elementów spożywczych. Staraj się minimalizować całą chemię spożywczą, więc te antyzbrylacze, dodatki zapachowe, smakowe, cukier, gluten, tłuszcze trans i tak dalej. I potem oczywiście trzeba wyrównać te niedobory. No i te niedobory tak naprawdę najczęściej pojmujemy od samych początków jako witaminy, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe i właśnie probiotyki oraz inne elementy, które łatają nasze jelito. Bo jak wcześniej nawiązaliśmy, te pewne elementy mają przechodzić, tak, przez nasze jelito i doskonałym takim porównaniem do dobrze funkcjonującego jelita jest tak naprawdę bramka na lotnisku. No jak wnosisz tam 3 maczety, 4 granaty i M60 w bagażniku, no to raczej nie przejdziesz, prawda, tej kontroli. Więc w tym momencie mówimy o tych czynnikach właśnie antyodżywczych, które nie powinny przeniknąć do naszego krwiobiegu i nie powinny angażować tak zwanej reakcji przeciwciał. No przeciwciała reagują oczywiście tak jak taki dobry pies, który pilnuje domu, tak? Więc jak wchodzi obcy, to zaczynają przystępować do ataku. Natomiast kłopot polega na tym, że w chwili obecnej mamy bardzo często tak zwaną zwiększoną przesiąkliwość jelitową. Często mówi się tak dużo bardziej w uproszczeniu, tak zwane cieknące jelito, przepuszczające jelito, tak? Nieszczelne jelito, więc często tak to się nazywa. Natomiast leaky gut syndrome to jest taki termin, który powstał faktycznie w angielskiej prasie medycznej i to tak naprawdę dotyczy stanu, gdzie mamy podwyższony poziom takiego markera jak alfa-1 antytrypsyna albo zonulina. Tak? I to są badania, które bierzemy z kału, natomiast dzięki temu możemy zobaczyć faktycznie, jak bardzo nasze jelito jest przesiąkliwe, jak bardzo tak naprawdę my robimy pod górkę naszemu organizmowi. No bo zobacz, w Ameryce masz takie prawo, jeżeli masz swoją posiadłość i o 2 w nocy nagle słyszysz, jak wazon zbija ci się w domu, no to możesz przeładować pompkę, tak? I z takim śrutusem idziesz na gościa i go po prostu faszerujesz tymi kulkami, nie ma problemu. Gorzej jest, jeżeli okazuje się, że żona robi ci niespodziankę i wpada o 2 w nocy, przypadkiem rozwala wazon, no ty rozwalasz żonę, nie? Więc w tym przypadku akurat o tej tragicznej sytuacji z żoną możemy powiedzieć o autoimmunologii, czyli ty niechcący prowadzisz właśnie działania zbrojne wobec własnego organizmu i wtedy właśnie w takiej autoimmunologii możesz rozwalać swoją tarczycę, czyli mieć chorobę Hashimoto. Możesz mieć autoimmunologiczne zapalenia wątroby, więc wiadomo wokół którego organu jesteś narażony. Możesz mieć kłopoty ze zmianami atopowymi skóry, tak? Wtedy masz taki czerwony, taki łuszczący się strób, który niestety jest dosyć podatny na zakażenia, tak? Jakimiś innymi bakteriami. Więc no to jest taki bardzo ważny element. W związku z czym podstawa tak naprawdę tego żywienia i suplementacji to jest dobra diagnostyka i potem dobry terapeuta, dietetyk, jakkolwiek go nie nazwać, który pozbawi cię tej całej istoty problemu.
Okej, okay, już jesteśmy u tego dietetyka i pierwszą rzeczą, na którą się skupiamy, no to jest liczenie kalorii w przypadku, kiedy chcemy schudnąć. Druga to jest w przypadku sportowców obliczanie makro, tak? A gdybyśmy tak delikatnie nawiązali do tego odżywiania na poziomie komórkowym, o którym wspomniałeś, to było bardzo ciekawe. Dlaczego tak rzadko właśnie słychać o tych mikroskładnikach? Czyli tam witaminy, minerały, pierwiastki, czyli o tej skali gęstości odżywczej, które nas odżywiają, które są bardzo ważne, bo możesz jeść dużo, a twoje komórki nadal będą głodne i to też często gdzieś tam potwierdzają osoby, które są otyłe, bo często osoby otyłe mogą być niedożywione, prawda? Więc nie otrzymały tego jakościowego paliwa potrzebnego do normalnego funkcjonowania. I czemu tak rzadko skupiamy się na mikroskładnikach, a tak często na makro?
Myślę, że to jest kwestia taka, no jest takie powiedzonko, tak, że beton się krusza, nie rozpuszcza. Więc w tym przypadku, zanim niestety ten cały mainstream przyjmie całą dawkę wiedzy, która na bieżąco powstaje, bo to jest chyba problem każdego pioniera, tak? Każda osoba, która rozpoczyna jakąś zmianę trendu, która jakby zaczyna pukać i mówi na zasadzie, ej ludzie, pomyślcie, trochę jednak nauka poszła do przodu i już, no, Jezu, nie wiem już ile, ale chyba od ponad dekady wiadomo, tak, że ten cholesterol, że jajka, że kwasy tłuszczowe nasycone to nie jest zło. No a niestety nawet ostatnio w telewizji śniadaniowej było wystąpienie jednego z panów profesorów, gdzie było mówione o tym, że rzepak jest cacy, a olej kokosowy to jest zło i tak dalej, że olej kokosowy czy jakiekolwiek inne źródła kwasów tłuszczowych nasyconych to jest zło, bo są nasycone i to jest koniec, kropka, tak? dygmat się skończył. No niestety, tak naprawdę każdego dnia powstaje nam dużo wyników badań mówiących o tym, że ten stan wiedzy się troszeczkę zmienia. Ja nie chcę tutaj mówić absolutnie, że czy to ja, czy inni dietetycy jesteśmy jak takie chorągiewki, bo ja bardziej biorę to pod uwagę, przynajmniej na swoim przykładzie, że ja tą wiedzę rozwijam. Ja od zawsze, tak naprawdę od 2006 roku, kiedy rozpoczynałem samą przygodę z dietetyką, mówiłem o tym, że zawsze liczył się właśnie niski stopień przetworzenia produktów spożywczych, że warto jest tak naprawdę uzyskiwać energię ze wszystkich rodzajów i kwasów tłuszczowych, tylko w odpowiednich proporcjach. Więc ani nie jestem nastawiony przeciwko kwasom omega-3, 6, 9, ale też nie jestem nastawiony negatywnie na kwasy tłuszczowe nasycone. Więc to jest tak naprawdę istota tego całego pojmowania. Natomiast potem oczywiście dochodzą kwestie, tak, że dieta może być eliminacyjna, czyli możemy wyrzucić z niej pewne części, takie jak na przykład gojtryny, możemy z niej wyrzucić lektyny, białka mleka, cukry mleczne i tak dalej. Jakieś tam elementy możemy zastąpić, możemy zwrócić ekstra uwagę na coś tam innego. Niestety jest taki stan, że faktycznie codziennie wychodzą naprawdę te setki badań, a osób, które chcą to jakoś zrozumieć w całym kontekście, wpuścić i najtrudniejsza rzecz, puścić na szeroki obieg, to jest trudne. No zobacz, że ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że spokojnie co roku kształcę przez same szkolenia, no myślę, że parę tysięcy osób. Natomiast ile tak naprawdę tej wiedzy dochodzi do mainstreamu, ile mogę opublikować na swoim fanpage'u, ile mogę tego zawrzeć w formie artykułów, ile razy mogę właśnie tak jak dzisiaj podczas podcastu z tobą jakiejś szerszej grupie ludzi to powiedzieć. Faktycznie zanim nie stworzy się jakiś naprawdę bardzo fajny program o dużej liczbie oglądalności, no to możemy zapomnieć o tym, że tego typu elementy przejdą faktycznie do jakiejś dużej świadomości. A nawet jeśli, gdyby to oglądało powiedzmy 30 milionów Polaków, no to teraz pytanie, ile z tych osób będzie chciało to obejrzeć, bo stwierdzi, że to jest ciekawe, czy będą woleli oglądać SpongeBoba, tak? Który gdzieś tam, nie wiem, tłucze i komuś gacie na łeb zarzuca, no bo to jest dużo bardziej atrakcyjne niż jakiś dietetyk, który gada o tym, jak być zdrowym i tak dalej. No niestety ta świadomość potrzeby zadbania o swoje zdrowie jest jeszcze bardzo niska. Wiele osób, w tym sportowców właśnie, uznaje, że a przecież jestem młody, szczupły, piękny, mam kratę na brzuchu, biegam setkę w 10 sekund, no to co mi jakiś gość będzie gadał, że ja nie mogę pójść na pizzę, na hamburgera, czy lody powinienem ograniczać, tak? Kiedy ja to tak przepalę, jest wszystko super świetnie. No i na tym polega właśnie problem. Dopiero potem robi się taki numer, gdzie to zdrowie zaczyna lekko kuleć, zaczynamy mieć kłopoty i potem, jak to się mówi, przyszła koza do woza, tak? Teraz jest źle, jest problem, tak? Pali się, to kopiemy studnie. No nie. Niestety dużo lepszym rozwiązaniem jest profilaktyka, tak? Profilaktyka, to jest powtarzane wielokrotnie, jest dużo tańsza od leczenia, tak? I na tym powinniśmy się głównie skupić. Natomiast dlaczego ta wiedza o mikro, makro elementach jest taka oporna do przejścia? No myślę, że przede wszystkim tutaj znowu winę ponosi system. Ja sam robiłem przecież studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku dietetyka, no i dosłownie z tych wszystkich godzin, których naprawdę było miliard, tak? To myślę, że jakbym powiedział, że 40 godzin było takich dosyć ciekawych i faktycznie zanotowałem z tego jakiś wniosek. Okej, ja też idąc na studia już miałem dużą bazę wiedzy zbudowaną, tak? Natomiast często ta wiedza, która jest podawana na studiach, jest albo przedstawiona w tak nieatrakcyjny, w tak złożony, zagmatwany, dziwny sposób, że gdybym nie wiedział wcześniej, jaki jest sens praktyczny tego, to bym nic z tego nie skumał, absolutnie. Albo były tam postawiane takie skrajne bzdury na zasadzie, że białko promuje insulinooporność, bo białko tutaj stymuluje insulinę, IGF-1 i tak dalej. No więc no, taki wniosek jakby daleki od ogółu, tak? Który można by sobie tutaj przyjąć. Natomiast no niestety tak często bywa, że nawet sam prowadzący, tak, mówi, że ja bardzo przepraszam, ja jestem po towaroznawstwie, ale w siatce godzin ujęto mnie tutaj jako podstawy żywienia, no i jeżeli ktoś z Państwa już praktykuje, to ja proszę, żeby mnie poprawili. No i pół kierunku podnosi łapę w górę, że oni już praktykują i babeczka na dzień dobry, ojoj, ojoj, to ja się teraz zestresowałem. No i potem dostajesz jakiś dyplom, który no tak naprawdę nic Ci nie daje, nie masz ani wiedzy teoretycznej, ani praktycznej, no nic tak naprawdę nie masz. W związku z czym ci ludzie poszukują szkoleń, tak, szkoleń od osób, które nie tylko mają tą teorię, ale mają przede wszystkim praktykę i potrafią odsiewać te wszystkie fakty, no bo jak to Amerykanie mówią, put the shit together, nie? To jest ten najważniejszy aspekt chyba, który dotyczy naszego przekazywania wiedzy, czyli raz, trzeba umieć to obrobić, dwa, trzeba to umieć w jakiś sposób przedstawić publiczności, aby oni zobaczyli na przykładzie teorii, praktyki i takiego spójnego mówienia, jak to można faktycznie odnieść do całości. Znowu jakby krążąc wokół tego pytania, dlaczego tak jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu trochę tej wody w rzece musi upłynąć, jasne, aby te pewne elementy ale stały
bardzo,
się jasne.
Ale bardzo mi się podoba, jak przechodzisz od ogółu do szczegółu i od tej świadomości żywieniowej ludzi, którzy zapominają często często, że to, co wkładają do swojego organizmu teraz, ma nie efekt za tydzień czy dwa dni później, tylko dopiero za 20-30 lat, kiedy chorujemy na jakieś różne gdzieś tam choroby cywilizacyjne.
I tutaj doskonały jest cytat Ann Wigmore, która powiedziała kiedyś, że prawdziwa, dobra, dobrana żywność może być najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym lekiem, a źle dobrana żywność może być najpowolniejszą trucizną. I to jest właśnie ta istota, bo ludzie często też robią taki charakter prześmiewczy. Ha, 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 zjadłem bułkę, drożdżówkę, pączka, no i niech mi teraz ten gluten od Mauricza dojedzie, niech mi wybuchnie głowa. No nie, to nie jest tak, że zaraz faktycznie odczujesz jakieś negatywne symptomy, aczkolwiek pamiętajmy też, że mamy tak zwaną celiakię, czyli immunologiczną nietolerancję tego glutenu. Tak samo jak mamy kwestię alergii na pszenicę, gdzie jak ktoś ma wysoki poziom alergii, no to faktycznie zaraz przejdzie w tak zwany szok anafilaktyczny, zacznie się trząść i tak dalej, toczyć pianę, no i niekiedy z tego tytułu można zaliczyć zgon. Natomiast dla większości ludzi to jest idealne zobrazowanie powiedzeniem kropla drąży skałę, czyli na przestrzeni 2, 5, 10 lat takiego złego żywienia, czyli na przykład zapijanie pizzy jakimiś napojami energetycznymi, faktycznie można popaść raz w dosyć silne niedobory, o których mówiłeś, czyli ludzie otyli jednocześnie mogą być bardzo mocno niedożywieni. I to z tego powodu, o którym też mówiłeś wcześniej, tak? Zahaczyliśmy o ten temat, czyli ludziom wydaje się, że coś zjadają, natomiast pytanie, ile ich organizm z tego uzyska, tak? Jaki jest poziom dożywienia tych komórek? No więc tutaj mówimy bardzo często o odbudowie powierzchni chłonnej kosmków jelitowych, tak? Czyli powiedzmy ten mop, na którego trafia jedzenie i to, ile on jest w stanie wciągnąć, tak? Tego wszystkiego w te frotki, to jest najważniejszy element właśnie, który powoduje, że zjadasz teoretycznie 2500 kilokalorii, a teraz pytanie, jaki procent tych kalorii właśnie aminokwasów, węglowodanów w formie glukozy, fruktozy, kwasów tłuszczowych, witamin, składników mineralnych, antyoksydantów i innych elementów trafia do twojego organizmu.
Rozkładając każdą twoją odpowiedź gdzieś tam na czynniki pierwsze, zrobiliśmy sobie gdzieś tam w pierwszej twojej odpowiedzi taki mały podział na takie trzy segmenty w zależności od rodzaju sportu, który uprawiamy, czyli mamy te sporty siłowe, jak podnoszenie ciężarów, tak jak powiedziałeś, czy kulturystyka, mamy te sporty wytrzymałościowe, jak bieganie, jazda na rowerze, czy pływanie i mamy takie sporty wszechstronne, te wytrzymałościowe, siłowe, jak gdzieś tam te sporty walki, crossfit i tak dalej. I czym powinna charakteryzować się dieta właśnie w zależności od uprawianego sportu?
Tak naprawdę, powiedzmy już tak, wychodząc poza ten
ogół.
Tak, wychodząc poza ten ogół, tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, że każda z tych dyscyplin rządzi się trochę innymi prawami. I tutaj, no gdybyśmy mieli Maćka Bielskiego, to by pewnie powiedział na dzień dobry o tych systemach energetycznych, tak? Czyli mamy tak zwany fosfagen, czyli ten system, gdzie mamy fosfokreatynę i tak naprawdę spalamy tutaj te reszty fosforanowe, uzyskujemy z tego energię. Tutaj przykładem może być chociażby ta typowa walka Mike'a Tysona, gdzie chyba 8 sekund, tak? Było do knockoutu. Więc balans, lufa i dzień dobry, typ leży, więc tak naprawdę glikogenu tam nawet mięśniowego nie potrzeba było, tylko tak naprawdę z kreatyny Tyson mu zasunął, no i to by było na tyle. Potem mamy pewien stosunek glikolizy, tak, tlenowej i beztlenowej, czyli zaczynamy spalać właśnie te cukry. Po to my zjadamy właśnie węglowodany w formie czy to ziemniaków, czy kaszy gryczanej, czy jakiekolwiek inne źródła bulew i ziaren, czy też węglowodanów w formie prostej, jak owoce, czy też warzywa, soki, tego typu produkty, po to, żeby właśnie uzupełnić poziom tego glikogenu w naszych mięśniach. No i on potem na te intensywne wysiłki fizyczne może ulec spalaniu. Natomiast mamy też coś takiego, co nazywamy fosforylacją oksydacyjną, czyli mówiąc po ludzku spalanie tłuszczów. I taka pani Zosia właśnie, która biega sobie 3 km takim joggingiem, 6-8 km na godzinę, najprawdopodobniej właśnie na tym systemie spalania tłuszczów się znajduje. Więc podstawowe pytanie to jest właśnie to, jak należy rozłożyć daną jednostkę wysiłkową na czynniki pierwsze i zdecydować się, czy jest to właśnie wytrzymałość, czyli spalamy kwasy tłuszczowe, czy jest to forma glikolityczna, czyli taka, która będzie spalała ten nasz glikogen mięśniowy, a więc bazujemy na węglowodanach, czy też jest to taka jednostka bardzo, bardzo mocno sprinterska, a więc powiedzmy jedno, czy też dwa powtórzenia, więc tak naprawdę bazujemy na mocy, tak? I w przypadku mocy mówimy tutaj szczególnie o tej właśnie kreatynie i fosfokreatynie. Więc jakby zamykając tą część energetyczną, to jest ta podstawa. Natomiast drugim elementem jest to chociażby, jakie przysługują nam ilości białka. No bo jak dobrze wiadomo, taki kulturysta, taki strongman, taki trójboista będzie potrzebował dużo więcej białka, no bo jednak on tam te przeciążenia swoich włókien mięśniowych wykazuje zdecydowanie wyższe. No i zazwyczaj około tych 2 gramów, a może nawet powyżej 2 gramów białka na kilo masy ciała, warto byłoby tutaj sobie dorzucić. Teraz też pytanie, czy to jest doping, czy nie doping, tak? Bo często mówi się tak, że jeżeli jest to doping, no to jest to powyżej 2 gramów białka, niekiedy nawet dochodzą do ilości około 3-3,5 gramów białka na kilogram masy ciała. Inni z kolei tak naprawdę sportowcy, powiedzmy do tych 1,8-2,2 grama się łapią i to jest tak naprawdę taki już większy limit, który można uzyskać, a nie trzeba ładować powyżej 2, powyżej 3, nie będąc na testosteronie czy też innych środkach dopingujących. No ale oczywiście Taki sportowiec sztuk walki, taki Lewandowski, tak, który biega sobie po murawie, kopie piłkę, zalicza tam wszystkie bramki, będzie potrzebował zdecydowanie mniejszej ilości białka, tak? Więc tam zazwyczaj 1,2 do 1,6 grama w zależności od mikrocyklu, tak? Czy to jest budowanie kondycji, czy to jest budowanie jakiejś wydolności tlenowej, beztlenowej i tak dalej, będzie się to jakoś wahało. No typowym przykładem skrajnej lewej strony są właśnie te sporty wytrzymałościowe, więc taki maratończyk potrzebuje przede wszystkim tłuszczów i węglowodanów w różnej proporcji, bo tutaj też stopień adaptacji naszego ciała może być różny. Niektórzy starają się działać na tak zwanej ketozie, czyli dieta bardzo, bardzo mocno tłusta, nawet 60-80% zawartości energii z tłuszczów, 10-15% z białek i dosłownie śladowe ilości 5-10% z węglowodanów. Inni z kolei, to jest takie przeważające środowisko, jedzą te węglowodany, tak? Więc co chwilę tutaj ryż, tu komosa ryżowa, no niestety też w tym środowisku często pizza, bułki pszenne i tak dalej, więc z tym to bym radził troszeczkę sobie zbastować. Natomiast przede wszystkim chodzi tutaj o tą energię, tak? Albo mamy węglowodany, albo mamy tłuszcze jako składniki energetyczne. No i typowo właśnie osoby, które prowadzą tak zwaną rekreację ruchową, czyli na co dzień są takimi ludźmi, którzy zamknięci są albo za kierownicą, tak? Czyli jacyś kierowcy zawodowi typu tir, czy też taksówkarz i tak dalej, lub też osoby w pracy biurowej, więc siedzą sobie, ale z kolei przed ekranem komputera. Tym osobom zdecydowanie lepiej byłoby podstawić jako główny materiał energetyczny tłuszcze i tu pojawia się właśnie ten mój przekaz mauriczowy dotyczący właśnie LCHF, tak? Czyli ta dieta low carb, high fat. Elementy, które dotyczą właśnie tego żywienia na low carbie, przede wszystkim są dedykowane osobom o mniejszej ilości aktywności fizycznej. I teraz pytanie, jak dużo z naszych znajomych jest aktywnych fizycznie, a jak dużo do tej aktywności nie można namówić? No więc tutaj właśnie pojawia się ta cała misja, czyli jak mówię, że dla większości osób byłaby dobra dieta niskowęglowodanowa, to myślę właśnie o takich osobach, które raczej tego wysiłku fizycznego nie uprawiają, a jeżeli on się już pojawi, to jest właśnie takie rekreacyjne pójście z kolegami na piłkę nożną, tak? Trzepać dywan gdzieś tam na osiedlu, wyprowadzić pies, czy właśnie taka pani Zosia, która biega sobie te 3 km wokół jeziora. Dla tych osób na tym poziomie tak naprawdę dieta bogato-węglowodanowa nie ma głębszego sensu, za to możemy uzyskać lepszy poziom odżywienia, lepszy poziom sytości i lepszy poziom kontroli naszego cukru we krwi, czyli naszej glikemii, glukozy, jakkolwiek tego nie nazwać, na co dzień.
Czyli ta dieta low carb, z której też słyniesz, zaleca się głównie osobom, które uprawiają sport w formie rekreacji.
Dokładnie. Osoby powiedzmy nieaktywne fizycznie, tak to nazwijmy, że jeżeli raz, dwa razy w tygodniu coś się zdarza, no to powiedzmy, że jest to osoba nieaktywna fizycznie, tak? Stąd tak naprawdę można by powiedzieć, że dla tych osób dobrym pomysłem jest właśnie opatentowanie większej liczby kalorii w postaci codziennej dawki z tłuszczów, natomiast te węglowodany możemy podać sobie na koniec dnia. I to jest znowu taki jeden mit, który bardzo mocno pokutuje, tak? Czyli węglowodany powodują tycie. No nie. Nadmiar kalorii powoduje tycie, nadmierne stymulowanie insuliny i leptyny powoduje tycie, więc tutaj w tym momencie można powiedzieć, że na przykład rozpoczęcie dnia od posiłku tłustego, czyli weźmy sobie na przykład, no nie wiem, jajka, tylko znowu, jajka nie mogą być spożywane codziennie, tak? Jajka zawierają pewne specyficzne klasy białek, które niestety dosyć mocno nas uczulają i wtedy mamy tak zwane alergie drugo- i trzeciorzędowe, IgA i IgG zależne. No to jest znowu taki dosyć gruby temat, którym chyba poruszymy kiedy indziej. Natomiast wygląda to w ten sposób, że bardzo często my sobie jemy takie jajka i cieszymy się, że przecież już czytaliśmy parę opracowań w jakichś magazynach czy w internecie, że raczej spożywanie jajek mocno poziomu cholesterolu we krwi nie podnosi, tak? Ani tych trygliceridów, ani lipoproteiny LDL, ani pozostałych elementów. Więc fajnie, idziemy ze skrajności w skrajność. 10 lat temu te jajka eliminowaliśmy, bo cholesterol nas zabijał, a teraz tak naprawdę wiemy, że cholesterol nas nie zabije, to je wsuwamy co dziennie. No jest to słaby pomysł, tak? Najlepszy pomysł to jest spożycie w tak zwanej rotacji, czyli co 3-4 dni, czyli przykładowo poniedziałek i czwartek. Dlatego, że od poniedziałku do czwartku masz 3 dni, a od czwartku do poniedziałku masz 4 dni, tak?
I mówisz teraz o odżywianiu w formie rekreacji, czy mówisz o bardziej ekstremalnych rodzajach
wysiłku? Tak naprawdę możemy to przełożyć na każdego, bo zobacz, że jak będziesz miał panią Zosię rekreacyjnie trenującą, to ona też może sobie zjeść na śniadanie jajko, a na kolację powiedzmy sobie zjeść pół worka kaszy gryczanej, natomiast nasz sportowiec pewnie na śniadanie zje nie 3 jajka, a 6 jajek i zje nie pół worka, a 1,5 worka kaszy gryczanej.
No okej, ale w takim razie gdybyśmy mieli troszeczkę zintensyfikować ten nasz poziom sportowy i w jaki sposób w takim razie możemy wypełnić to zapotrzebowanie kaloryczne przy ekstremalnych treningach, gdzie twoje zapotrzebowanie wzrasta do około, tak jak powiedziałeś, 4-6 tysięcy kalorii. Tutaj najlepszym przykładem mogą być japońscy gimnastycy na przykład, którzy trenują 12 godzin dziennie, czy nawet zawodnicy crossfit podający gdzieś tam swoje ciała takim gigantycznym przeciążeniom, czy nawet tak jak wspomnieliśmy pływacy tacy jak Michael Phelps, którzy pochłaniał w okresie przygotowawczym 12 tysięcy, co jest prawie niemożliwe do w ogóle zbilansowania. I większość z tych rzeczy to był właśnie ten junk food. I tak się zastanawiam, w jaki sposób sposób możemy wypełnić takie zapotrzebowanie kaloryczne i czy to może być to junk food właśnie?
Powiem ci tak, wolałbym, żeby znowu odwołać się do tej zasady Pareto, czyli starać się to pochłaniać z tych środków nisko przetworzonych o dobrych jakości odżywczych składnikach. Natomiast myślę, że przede wszystkim tutaj należy powiedzieć sobie kilka spraw, tak? Po pierwsze, zanim tak naprawdę przejdziemy w ten junk food, no bo wystarczy popatrzeć sobie na jedną z kanapek od firmy ze żółtym M, tak? Taka kanapka, jakiś tam Big Mac czy cokolwiek innego, to jest często 800-900 kilokalorii. Natomiast jak popatrzysz na taką kanapeczkę, która spokojnie mieści ci się w jednym ręku, no to nie robi to jakieś furory, prawda? Natomiast gdybyś miał sobie wyobrazić, jak wygląda takie 800-900 kilokalorii w postaci dobrej jakości jedzenia, to masz spokojnie no, taki 200-gramowy filet piersi kurczaka, który wiadomo, jak zgrillujesz, to troszeczkę wody z tego uleci, więc końcowa masa tego mięsa po obróbce termicznej to jest tak powiedzmy 150-160 gramów, tak? Natomiast mamy tam 200 gramów surowej piersi kurczaka, która nam wnosi, no tak powiedzmy około 200 kilokalorii, 40 gramów białka, śladowej ilości tłuszczu. Dodajesz do tego paczkę ryżu czy jakiegokolwiek innego zboża, które ma około 350 kilokalorii, więc mamy już te 550 i jeszcze trzeba by dołożyć tak no z 300, nie? Żeby tego Big Maca jakoś sobie zbilansować. Więc na pewno robisz sobie jakąś sałatkę, jakieś rukola, roszponka, sałata lodowa, rzodkiewka i tak dalej i musisz dodać tam kalorii, no bo warzywa dużo kalorii nie mają, tak? Więc musisz polać spokojnie takie 30 ml oliwy z oliwek. I oczywiście potem, tak naprawdę jak ci taka oliwa zostanie na talerzu, to warto byłoby ją wypić, tak? Czy też, nie wiem, z tym ryżem, z kaszą i tak dalej, gdzieś tam to wymazać, żeby faktycznie też zjeść to, co zostało na talerzu, no bo to jest jednak kaloria, tak? Więc zobacz, masz całą paczkę ryżu, dużo warzyw, polane kieliszkiem oliwy z oliwek i solidną pierś z kurczaka. I to jest zjeść dosyć ciężko, tak? No takiego Big Maca to wiadomo, hyc, 2 minuty i go nie ma. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie to, ile tam jest błonnika, białek, tłuszczu, węglowodanów, jaka jest jakość tych kalorii, no tutaj można by przypomnieć sobie chociażby postać Jamie'ego Olivera, tego brytyjskiego kucharza, który kiedyś no, zrobił niezłą batalię z McDonaldem i powiedział właśnie o tych wodorotlenkach glinu, w których moczone są te kotlety, że one są w zasadzie nieśmiertelne i nawet jakbyś go zostawił gdzieś tam sobie na stoliku w kuchni, no to wracasz 2 tygodnie później z wakacji i o, Big Maczek tak naprawdę świeży jak marzenie, można by go dalej zjeść, nie? Więc to są te kwestie dotyczące jakości. No i powiedzmy sobie, że nasz organizm to nie jest śmietnik, tak? W śmietniku też potrafi nagle śmierdzieć, potrafi się jakiś grzyb zrobić i tak dalej. I dokładnie tak samo jest z naszym ciałem. Więc jeżeli chcemy zjeść dużą liczbę kalorii, to przede wszystkim musimy kombinować na podstawie chociażby ułożenia samych makroskładników odżywczych. I zobacz, że każdy ze sportowców, tak jak powiedzieliśmy sobie, czy to jest osoba szybkościowo-siłowa, tak? Czy to jest typowo siłówka, czy to jest wytrzymałościówka, on sobie obierze jakiś główny podział tych makroskładników, czyli na przykład jestem bardziej glikolityczny, czyli zjem więcej węglowodanów, a mniej tłuszczów. Czyli powiedzmy bilans energii wynosi u nas 50% kalorii z węglowodanów i 30 parę procent z tłuszczów. Tłuszcze jesteśmy w stanie łatwiej uzupełnić, dlatego że każdy gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, kieliszek oliwy z oliwek to jest tak naprawdę tyle samo energii, co wielka paczka ryżu 100-gramowa. Z tym, że każda z tych kalorii działa trochę inaczej, no bo węglowodany z ryżu uzupełnią nam poziom glikogenu mięśniowego, natomiast taki tłuszcz z oliwek nie. On ewentualnie może uzupełnić nam tak zwane IMTG, czyli triglicerydy wewnątrzmięśniowe, więc taki nasz backup energetyczny w naszych mięśniach, który mamy. Wobec tego tak naprawdę możemy sobie powiedzieć o takiej zasadzie, że jeżeli chcemy zwiększyć potem liczbę kalorii przyjmowanych, to łatwiej jest to zrobić dodając wszędzie tłuszczu. Czyli robisz sobie risotto z jakimiś rodzynkami i cynamonem, to dodaj do tego taką powiedzmy łyżeczkę dosyć sporą oleju kokosowego. Więc nie dość, że to risotto jest wtedy takie bardziej no jakby tłuste, tak? Więc tłuszcz jest nośnikiem smaku, lepiej to wszystko nam wchodzi, lepiej smakuje. A ponadto dodałeś właśnie powiedzmy z 200 kilokalorii, a w sumie wcale nie musiałeś zwiększać jakoś drastycznie objętości tego posiłku. Dodając rodzynki, czyli pewną formę cukrów prostych, no bo wiadomo, że rodzynka to jest suszone winogrono, prawda? Jak masz kilogram winogron, no to ciekawe, ile by zostało z tego rodzynków, czy tam rodzynek, jakbyśmy to ususzyli. Więc pytanie właśnie, jak to wygląda w przypadku utraty wody, ale dalej węglowodany zostają, czyli jak do takich węglowodanów skrobiowych, czyli do ryżu, dodajesz rodzynek, no to te rodzynki automatycznie podbijają ci kaloryczność, a znowu ta objętość posiłku nie jest jakoś drastycznie duża. Dodaj też tłuszczu, tak? Czyli pokombinuj sobie w ten sposób, żeby też niewielką zmianą objętości dodać tutaj dużo kalorii. I ostatni taki element to jest po prostu miksowanie, czyli posiłek może być w formie stałej, płynnej lub też półpłynnej. I bardzo często tak się robi, że właśnie gotujemy taki ryż, dodajemy do tego świeże, czy też mrożone, czy też suszone warzywa i wszystko wrzucamy w sobie w jakiegoś blendera. Jeżeli jest zbyt gęste, jeżeli wychodzi taka gęsta papka, w której stoi łyżka, no to możemy dodać troszeczkę na przykład nie wody, a wody kokosowej. To jest ponownie elektrolity, sód, potas, magnez, wapń i tak dalej.
Super.
Po pozostałe elementy plus te 4 do 6 gramów glukozy, czy też ogólnie cukrów prostych na 100 ml. Więc nie tylko dostarczasz właśnie tych mikro, makro elementów, ale tak naprawdę wzmacniasz smak, wzmacniasz kaloryczność.
Czyli przyswajamy w formie płynnej tak naprawdę kalorie, które nie jesteśmy w stanie ich przejeść.
Tak, i teraz jest krytycznie ważny aspekt, bo część osób myśli, że jak taki ryż i tak dalej, wszystkie ziarna zmieli sobie w postaci takiej papki, ciapki, jakiejś kaszki, to już nie trzeba tego gryźć. Błąd. Tak naprawdę trawienie mechaniczne żyletki blendera zrobiły za nas, tak? Czyli to, co z naszymi zębami i pokarmem normalnie się dzieje, tutaj stało się w mikserze. Ale my też mamy naszą ślinę, która zawiera enzym o nazwie amelaza ślinowa, czyli to trawienie węglowodanów skrobiowych, tych ryży, bułek i tak dalej, wszystkich po kolei elementów odbywa się już w naszej jamie ustnej. Więc nie łykajmy tego po prostu przez gardło, tak jak na YouTubie widać, jak czasem ktoś browary tak jednym za drugim wlewa w gardło, tylko postarajmy się wziąć łyczek taki, pomieszać to w naszej jamie ustnej i połykamy. Kolejno łyczek, pomieszać w jamie ustnej i łykamy. Więc to tak naprawdę ułatwia nam proces trawienia, czy to w żołądku, czy to w dwunastnicy i tak dalej. No generalnie węglowodany tak naprawdę w żołądku nam się nie trawią, tylko w pierwszej części jelita cienkiego i dalej się wchłaniają. Niemniej jednak bardzo często możemy powiedzieć, że takie wsparcie właśnie w postaci nawet zwykłego przemieszania tego pokarmu w jamie ustnej jest dla nas pomocne. Dalej można powiedzieć też o kwestii enzymów, tak? No enzymy, mówiąc po chemicznemu, obniżają energię aktywacji, więc tak naprawdę nasze ciało dopuszcza się mniejszej straty energetycznej w postaci właśnie przyswajania pokarmu, ale tak mówiąc językiem korzyści, nas mniej boli, tak? Czyli nasza trzustka, nasze jelito i tak dalej, nasze bakterie, chociażby w tym jelicie cienkim, mają ułatwioną robotę w momencie, gdy też, powiedzmy, takie elementy jak lipaza, amelaza, proteaza, więc te wszystkie enzymy trawiące białka, tłuszcze i węglowodany zostaną dorzucone z zewnątrz. Tak naprawdę wpływ dokwaszania pokarmów też może być dosyć ważny i tutaj część osób stosuje na przykład taki tonik octu jabłkowego z wodą, tak? Albo woda z sokiem z cytryny, albo popijają coś z sokiem z kiszonki i tak dalej, czy właśnie też betaina bezwodna jako suplement diety. No to tak naprawdę wszystko ma aktywować mocniej pepsynę i trypsynę w naszym żołądku, czyli te enzymy, które dbają tutaj o to, żeby odpowiednią liczbę tych białek strawić, czy też pozostałych elementów, tak naprawdę ułatwia to potem funkcjonowanie właśnie we wchłanianiu. Czyli my możemy wspomóc nasz organizm na naprawdę wielu polach i znowu nie potrzebujemy do tego ani kreatyny, ani BCA, ani jakichś gainerów, ani jakichś innych proszków, tych, które są typowo wykorzystywane w sporcie, ale tak naprawdę z mocnym ograniczeniem podstawy. Dlatego my podczas szkoleń, które prowadzimy, zawsze mówimy o tym, że podstawy są najważniejsze i na tą dietoterapię, na ochronę tarczycy, na ochronę nadnerczy, na ochronę właśnie szczelności jelitowej, na probiotyki, na te wszystkie aspekty wchłaniania, witaminy, składniki mineralne, to jest podstawa. To jest tak jakby próbować budować dom na plaży, ale nie wylać solidnych fundamentów, nie zrobić tych słupów, na których chata będzie stała, no to jest bezsens po prostu, tak? Więc to jest budowanie zamków z piasku tuż przy samym końcu plaży. No więc tylko wpada ci woda, rozmywa wszystko i cześć pieśni.
Mnóstwo lifehacków, Kuba, właśnie nam opowiedziałeś, ale też, tak jak powiedziałeś, jesteś zwolennikiem zasady Pareto, tylko za zasady Pareto w diecie, bo ona w biznesie, tak jak powiedziałeś, zupełnie inaczej wygląda, a czyli podział jadłospisu, w którym 80% to zdrowa żywność, a 20% to cokolwiek zechcemy, czyli tak jak powiedziałeś, to jest ten cheat meal. No i właśnie, bardzo dużo osób go stosuje, ale też wydaje mi się, że nie do końca wiemy, jak stosować go poprawnie, bo czasami uskuteczniają sobie zawodnicy cheat meal w formie całego dnia i wychodzą z założenia, że te 80% to jest 6 dni w tygodniu, czyli tak naprawdę ten siódmy dzień możemy przeleżeć z czekoladą, czyli ta sławetna niedziela w formie tego cheat meala, czyli jak on powinien wyglądać prawidłowo.
Tak naprawdę cheat meal, jak sama nazwa wskazuje, to jest meal, czyli posiłek. Niektórzy robią niestety cheat day'a, więc od świtu do nocy...
Właśnie o to mi chodzi.
No właśnie, od świtu do nocy jedzą jakieś szajsy, albo też kłopot polega na tym, że czasem robi się z tego cheat weekend, cheat week, cheat life. Często też właśnie mówimy o tym, tak, że że geny powodują, że tyjemy i tak dalej. No okej, geny każdy ma w różnej ekspresji, tak? Niektóre są niedomagające, niektóre są z kolei nadaktywne, natomiast najczęściej bywa tak, że my tyjemy, bo przyjmujemy nadmiar kalorii. I w kontekście tego cheat meala, bo o tym mówimy, tak naprawdę jest to dobre, jeżeli jest to posiłek, który zawiera ekstra liczbę kalorii. Tutaj znowu, w nawiązaniu do tego, co możemy powiedzieć, czy to jest pan Kowalski, który propaguje tak zwaną rekreację ruchową, może być to plus 1000 kilokalorii, ale może być to oczywiście plus 2000, plus 5000 w momencie, gdy mówimy o takim intensywnie trenującym sportowcu. Raczej nie powinien być to jednak posiłek, który rozpoczyna dzień lub też go kończy, więc najlepiej jest, jeżeli jest to posiłek wkomponowany gdzieś tam w trakcie dnia, powiedzmy pomiędzy 8 a 15, dobra? Więc tutaj jest jedna rzecz, czyli nie rozpoczynamy od jakiegoś tortu bezowego, czy jakiegoś tam torta na spodzie praliny. Tak, ani też nie kończymy tego typu pokarmem, no bo z jednej strony może być to niekiedy ciężko strawne, a z drugiej strony, jeżeli jest to duża ilość cukrów, to może to podstymulować nam dopaminę, a więc jeden z neuroprzekaźników, który powoduje, że my się rozbudzamy. No raczej pod koniec dnia nikt nie powinien być rozbudzony, tylko bardziej raczej taki wyluzowany, stonizowany, a więc aktywacja układu przywspółczulnego, tak? Czyli my musimy faktycznie się wyluzować po to, żeby dobrze się wyspać. No po takim torcie czekoladowym zawodowym śpi się raczej dosyć słabo. W ramach tego cheat meala możemy też sobie rozgryźć to na czynniki pierwsze, czyli z jakich makroskładników ma on być zbudowany. Czy ma być to bardzo tłusty posiłek, typu, nie wiem, kilogramowa golonka z tartym chrzanem, czy też jakieś żeberka z grilla z barbecue, czy też ma być to, powiedzmy, jakaś olbrzymia liczba węglowodanów, a więc niech to będzie nawet, no nie wiem, jakaś taka zdrowsza wersja sernika, tak? Czyli spód jakiejś z mąki ryżowej, z mąki z tapioki i tak dalej, do tego jakiś tam, nie wiem, twarożek mascarpone z jakąś śmietanką kokosową i tak dalej, więc może być tak zwany clean cheat meal, tak? Taki jakby zdecydowanie zdrowszy i może być to oczywiście, no taki chamski cheat meal, tak? Czyli to, taki standardowy, czyli idziemy do ulubionej cukierni, piekarni, do jakiegoś tam fast fooda i sobie jemy. Ponownie, jeżeli jest to cheat meal, tak? Czyli coś, co występuje z założenia około 2 do 8 razy w miesiącu, nie ma tak naprawdę dużego problemu. Natomiast gorzej wygląda w przypadku, gdy ktoś stwierdza sobie, że dobra, no codziennie tak naprawdę robimy sobie syfa. Bo codzienne takie jedzenie syfa jeszcze bym usprawiedliwił u osoby, która faktycznie w tygodniu ma 8, 10, 12 jednostek treningowych, na co dzień kształtuje dietoterapię, czyli świadomie odżywia się w sposób nisko przetworzony i punkt kluczowy, dba o swoje jelito, tak? Czyli od jakiegoś czasu już stosuje te maślany mikronizowane, probiotyki monoszczepowe, wieloszczepowe, kolostrum, laktoferynę i tak dalej, czyli być może nie wszystkie, tak? Ale część z tych elementów, które są zaliczane właśnie do tej protekcji naszego układu żołądkowo-jelitowego i tak naprawdę ta osoba wie, że ten poziom przesiąkliwości jelitowej jest u niej minimalny, że jest wszystko w normie i fajnie, to tak naprawdę u tej osoby codziennie moglibyśmy sobie pozwolić na tą ekstra dawkę kalorii w postaci czegoś bardziej przetworzonego.
Super, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo właśnie większość osób wychodzi z założenia, że to jest jakby takie okienko żywieniowe, w którym możemy jeść tak naprawdę co chcemy, ale fajnie jest się do tego przygotować i zrobić to umiejętnie. Zostawiając na chwilę samą dietę, chciałem pogadać o suplementacji, bo jak doskonale wiemy, gleba jest w XXI wieku na tyle zubożała, że w dzisiejszych czasach jedzenie, które jemy teraz, nie jest takie samo, jakie było 30 czy 40 lat temu, więc jakby to jest taki dość ważny czynnik. Takie, tak jak też sam powiedziałeś, nie BCA, glutamina i te mityczne troszeczkę suplementy, ale właśnie naturalne. I chciałem się zapytać, jakie zalecasz suplementy u sportowców?
Podstawą tego całego elementu jest oczywiście dbałość o jelita, tak? Więc o tych probiotykach mono, wieloszczepowych, kolostrum, laktoferynie, maślanach mikronizowanych troszeczkę powiedzieliśmy.
W jakiej formie? Czy to powinny być tabletki, czy w formie kiszonej kapusty, kiszonek?
No właśnie o to chodzi, że te bakterie fermentacji mlekowej, tak? Kwasu mlekowego, który my widzimy właśnie w postaci takich kiszonek, czy jakichś domowych jogurtów, bo takie też są robione, tak? Są takie typowe właśnie zasypki, zakwaski tak zwane, które mogą być wykorzystane i dzięki temu robimy taki naprawdę probiotyczny jogurt, który ma pewne wartości bakteryjne. To jest tak naprawdę tylko wspomaganie i zwieńczenie tej całej terapii. Natomiast podstawą jest dobrej jakości preparat wieloszczepowy, który zawiera bardzo dużo bakterii z klasy Bifidobacterium. I tutaj takim topowym produktem, naprawdę najlepszym w Polsce, jest probiotyk number one firmy Labuan, tak? Więc to jest probiotyk, który ma 30 miliardów tych bakterii w kapsułce, natomiast sama kapsułka jest poddawana tak zwanemu mikrokapsułkowaniu, czyli w tej kapsułce mamy bakterie, które są powleczone powłoką lipidową, tłuszczową, która powoduje to, że raz, ten probiotyk nie musi stać w lodówce, dwa, może stać zdecydowanie dłużej tak naprawdę na półce czy w podłokietniku auta, no pod warunkiem oczywiście, że w tym aucie nie ma 50 stopni Celsjusza, nie? I oczywiście też wpływa to znacząco na wzrost przeżywalności tych bakterii w jelicie. Więc standardowy taki liofilizowany preparat, no niestety ma poziom przeżywalności na poziomie około 10-20%, czyli łykasz na przykład 100 miliardów, ale z tego wszystkiego 10 czy 20 dojdzie ci do jelita grubego i tam skolonizuje. Natomiast ten probiotyk number one z Labuanu faktycznie, po pierwsze można powiedzieć wartości netto równa się brutto, tak? Dochodzi do tego jelita, a po drugie z tych 30 miliardów, 22 chyba i pół miliarda, to są bakterie z klasy Bifidobacterium. I te Bifidobakteria są najważniejsze na świecie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to są bakterie, które stanowią dla nas pierwszą linię obrony, jeżeli chodzi o infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze. Czyli zobacz, że tutaj znowu musimy rozwalić ten mit, że witamina C na wsparcie odporności i tak dalej. Witamina C to jest hen, gdzieś tam za siedmioma górami, za siedmioma lasami, jeżeli chodzi o wsparcie odporności. Przede wszystkim
mówimy tutaj o witaminie C lewoskrętnej, czyli kwas askorbinowy.
Tak, generalnie to też jest jeden z mitów, bo każdy suplement czy każdy lek zawierający witaminę C to jest witamina lewoskrętna. Kwas D-askorbinowy, tak, czyli ta witamina C nie lewoskrętna, to jest tylko i wyłącznie dodatek jako antyoksydant. Tak?
Więc prawoskrętna.
Tak, więc no, to jest taki numer, gdzie jest to często wykorzystywane jako mit i gdzieś ktoś rozsiał kiedyś taką plotkę i potem wszyscy się pytają, tylko pani magister, tam do farmaceutki, tylko pani magister, proszę lewoskrętną. No nie ma innej niż lewoskrętna, bo gdyby to była prawoskrętna, to byś miał na przykład ją pokazane jako kwas askorbinowy, jako przeciwutleniacz na przykład w wodzie kokosowej. I wtedy to jest ta D, tak? Czyli ta prawoskrętna. Natomiast zawsze jako suplement diety czy jako lek mamy ujęty kwas L askorbinowy, L jak lewoskrętna cząsteczka, tak? Natomiast chodzi o to, że ta witamina C nie ma tak dużo do powiedzenia, co bifidobakteria. I zobacz, że człowiek jako niemowlę, jako taki malutki człowieczek, rodzi się tak naprawdę już z w pełni obudowanym systemem odpornościowym, ale niedojrzałym. Czyli to jest tak, że my rodzimy się z tymi węzłami chłonnymi, ze wszystkimi innymi strukturami, ale brakuje nam właśnie tych bakterii jelitowych. Dlatego mówimy, że jednym z elementów, który wpływa tak naprawdę długofalowo na zdrowie człowieka i jego rozwój, to jest długie karmienie piersią. I tutaj pytanie do naszych wszystkich słuchaczy, czy byliście chociaż pół roku karmieni przez swoje mamy piersią? Tak, jeżeli tak, to macie dużo większe szanse na zachowanie zdrowia. Jeżeli nie, bo był jakiś kryzys laktacyjny, przeszliście na te mleka modyfikowane, no to macie trochę bardziej pod górkę. Sorry. I tutaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym mleku matki, to tam również znajdują się przede wszystkim te klasy bifidobakterium. I bifidobakteria chronią nas przed tymi wirusami, bakteriami czy też grzybami, więc w odniesieniu do sportowców oznacza to mniejsze ryzyko infekcji. Czy to będą właśnie jakieś infekcje grzybicze, czy to stóp i tak dalej, czy narządów rodnych, czy czegokolwiek innego, ale przede wszystkim chyba mówimy tutaj o tych wirusach i bakteriach, no bo człowiek, który jest mocno usportowiony, ma wyższy poziom kortyzolu i w związku z tym niestety te infekcje i mają się go częściej. Natomiast problem z tymi bifidobakteriami jest taki, że one bardzo mocno degradują pod wpływem stresu, czyli tak naprawdę każdy z nas ma przerąbane. Dlatego, że jak jesteś korpoludkiem, no to masz stres, bo masz plany sprzedażowe i co chwilę ci dają jakieś wypowiedzenie, jak tego planu nie zrobisz. Jeżeli masz chorobę autoimmunologiczną, to podlegasz ciągłemu stresowi, bo cały czas twój organizm z tobą walczy. Jak jesteś sportowcem, to masz przerąbane, bo cały czas masz 10, 12, 15 jednostek treningowych na przestrzeni tygodnia. Więc tak naprawdę kim byś nie był, czy jesteś panem Januszem z korpo, czy jesteś osobą trenującą amatorsko, rekreacyjnie, czy na poziomie wysokiego wyczynu, ten stres u ciebie występuje i bifidobakteria się obniżają. Więc ten preparat probiotyk number one naprawdę jest kluczowym elementem, który powinien u nas zaistnieć, ale warto jest również dodać preparaty tak zwane monoszczepowe. I dla sportowców tutaj chyba bardzo fajnym preparatem będzie taki szczep Lactobacillus plantarum 299V, który w Polsce jest dystrybuowany pod nazwą Sanprobi IBS. IBS to jest jelito nadwrażliwe, tak? Natomiast ten preparat oprócz tego, że zmniejsza ryzyko biegunek i tak dalej, utraty wody skałem, jest również bardzo ciekawy, bo zwiększa przyswajalność żelaza o 40%, czyli tak naprawdę chroni nas przed anemią, chroni nas przed tą niedokrwistością, a z drugiej strony też polepsza pracę tak zwanego receptora VDR, tak? Czyli polepsza o 25% przyswajalność witaminy D3. Jak wiadomo, no my w Polsce tego słonka nie mamy za dużo, więc tutaj raczej Barcelona czy Wyspy Kanaryjskie nie są i w związku z tym my mamy dosyć rozliczne kłopoty właśnie z deficytem witaminy D. No i tutaj znowu problem edukacyjny. W podstawówce, w liceum czy gdziekolwiek indziej uczyli nas, że witamina D dla dobrego szkliwa zębów i silnych kości. No, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, a te elementy dodatkowe są dużo ciekawsze, dlatego że witamina D3 podnosi poziom całkowitego testosteronu i wolnego, czyli panowie są bardziej męscy w momencie, gdy mają wysoki poziom tej witaminy D3. 2. Polepszamy tak naprawdę kwestie nastroju i działamy na niedobory serotoniny, więc jak ktoś nie ma dużego poziomu witaminy D3, no to jest hejterem, tak? No i to też widać na mediach społecznościowych czy gdziekolwiek indziej na dużym udziale, że ktoś lubi wciskać nos w nie swoje sprawy, gdzieś tam komentować jakieś dziwne rzeczy. Co jeszcze? Witamina D3 polepsza wrażliwość tkankową na działanie insuliny, czyli chroni nas przed insulinopornością, chroni nas przed cukrzycą typu drugiego i tak dalej. Polepsza wydolność naszego mózgu, polepsza wydolność i regenerację mięśni, więc generalnie można by powiedzieć, że witamina D3 to jest takie panaceum z cyklu na co to dobre nie jest, tak? Witamina D3 w towarzystwie witaminy K2 i pewnych ilościach witaminy A w formie retinolu to jest też jedna z podstawowych suplementacji, które powinniśmy uwzględniać. Od niedawna leci nawet taka reklama w telewizji, zaczyna się na szczęście, w końcu w tej telewizji coś jest normalnego, że 90% Polaków ma niedobory witaminy D. I to jest prawda. My najczęściej jak spotykamy się z wynikami, czy to osób trenujących amatorsko, zawodowo, rekreacyjnie, to niedobory witaminy D3 występują poniżej 20 jednostek. A wiesz, jakie my najczęściej widzimy wyniki? 8, 12, 15.
Czyli to oznacza, że powinniśmy suplementować witaminę D3 cały rok? Czy tylko w okresie jesienno-zimowym?
W cały rok. Tak naprawdę jedynym wyjątkiem od reguły są na przykład panowie, którzy pracują przy drogach i kopią rowy, czy coś tam robią innego i faktycznie w tym okresie, nie wiem, no tak jak teraz, mamy piękne lato tej wiosny, nie? Czyli od kwietnia mamy bardzo ładną pogodę i jeżeli byśmy bez kremu z filtrem faktycznie te parę godzin dziennie spędzali na słonku, czy to na robotach jakichś działkowych, czy też właśnie budowlanka, Nie ma problemu. Tak naprawdę te osoby dużo większą ilość tej witaminy D przyjmują przez właśnie swoją skórę.
I kremu z filtrem też nie zalecasz, rozumiem?
Wiesz co, to jest taka ciężka kwestia, nie? Dlatego, że gdybyśmy mówili właśnie o takim pracowniku budowlanym, który od tej godziny 8 do którejś tam, 16 powiedzmy, na gołej klacie, kopie te rowy, po prostu jest narażony na to promieniowanie słoneczne, no to po takich dwóch dniach pracy myślę, że byłby niezłym apaczem, tak? Więc te poparzenia słoneczne to też nie jest dobra sprawa.
Okay, tutaj już wchodzimy w kwestie kosmetyczne. Chciałem się ciebie zapytać jeszcze o takiej modzie, która wróciła na stosowanie takich naturalnych suplementów. Ogólnie XXI wiek to jest też taka...
Natura.
Tak, powrót do natury i żywności funkcjonalnej, ale też wśród sportowców panuje taka duża moda na stosowanie różnych superfoods typu tam maka, nasiona chia, czy nawet adaptogenów, takie jak kordyceps, różaniec górski. Co sądzisz o tego typu suplementach?
Powiem ci, że mnie ta tendencja bardzo mocno cieszy i to jest coś, co wyparło to takie standardowe pojmowanie.
Czyli tak naprawdę odejście od tego BCA, glutaminy, tych wszystkich syntetycznych suplementów i przejście właśnie w stronę taką naturalną.
Tu też muszę od razu powiedzieć o tej kwestii syntetyczności, tak? Bo jedynym z niewielu suplementów, który jest syntetyzowany właśnie, a nie izolowany czy też biotransformowany, to jest witamina C. Bardzo często właśnie ten kwas lewoskrętny, tak? Kwas askorbinowy L.
Który zalecasz?
Który zalecam, ale też nie dla wszystkich, bo zaraz ci opowiem taką ciekawą kwestię. To jest jeden z produktów, który bywa bardzo często syntetyzowany. Na przykład na aukcjach internetowych bardzo często można za 3-4 dychy kupić sobie pół kilo takiej witaminy C, gdzie jest napisane, że jest to witamina C do analizy w takim no, plastikowym opakowaniu i to jest faktycznie syntetyzowana witamina C. Natomiast dobre marki, takie jak chociażby Nowfood, czy też Dr. Best, Puritan Sprite i tak dalej.
Swanson,
Tornis też dokładnie, mają bardzo często właśnie izolowaną witaminę C, czyli ona jest z dzikiej róży, ona jest z jakiejś tam pomarańczy, z aceroli i tak dalej, więc to jest jakby lepsza jakość tego całego produktu, lepsze wchłanianie, chociażby przez zawartość bioflawonoidów, czyli związków, które też ułatwiają właśnie obrót tymi całymi składnikami. Natomiast większość tych produktów suplementacyjnych jest izolowana ze źródeł żywności, czyli masz jakiś tłuszcz, nawet nie wiem, powiedzmy jakiś olej słonecznikowy, z którego można sobie wydobyć CLA, tak zwany kwas rumenowy. Masz pestki winogron czy jakieś korzonki roślinek, z których możemy wyciągnąć resweratrol, tak? Czyli ten polifenol, który no powiedzmy w jakichś ilościach jest zawarty w czerwonym winie, ale znowu, żeby dostarczyć odpowiednie ilości tego resweratrolu, to prędzej byśmy się ubzdręgolili, bo tam parę set mililitrów tego wina by trzeba wypić spokojnie.
Albo możemy szukać pretekstu, żeby po prostu
albo możemy użyć pretekstu, tak? Merlot, Pinot Noir, Saint Laurent, tak? I tak naprawdę walniemy dwie butelki wina i już dużo resweratrolu, więc tutaj różnie bywa. Nawet białko serwatkowe, zobacz, to jest tak naprawdę serwatka, która stanowiła odpad mleczarski, ale ktoś pomyślał sobie, że warto byłoby to wszystko tak naprawdę poddać oczyszczeniu i okazuje się potem, że w takim białku serwatkowym dobrej jakości mamy naprawdę sporo ilości aminokwasów egzogennych, takich jak leucyna, izoleucyna, walina i tak dalej, fenyloalanina, dzięki czemu my możemy podnieść swoje osiągi sportowe. Jest też takie bardzo fajne białko na polskim rynku, które mało kto jeszcze o nim wie. Jest tak zwany protein biotik. I protein biotik oprócz tego, że zawiera w sobie białko serwatkowe, to ma jeszcze ponad 5 miliardów bakterii z klasy bifidobakterium, czyli ponownie te, które budują naszą odporność, i lactobacillus plantarum. Więc to są bardzo fajne produkty.
Brzmi groźnie.
Brzmi groźnie, tak. Natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że jest to bardzo fajne białko serwatkowe, które jest dedykowane typowo osobom, które mają jakieś nieprzyjemności żołądkowo-jelitowe po spożyciu nabiałów. Są bardzo duże części osób, które faktycznie po tego typu produktach mają jakieś wzdęcia, bóle brzucha, gazy i tak dalej, lub też jakieś zmiany skórne, czy to jest jakaś cera trądzikowa, czy to jakieś łojotokowe zapalenia skóry, no różne rzeczy się z tymi ludźmi dzieją. W każdym razie po tym specyficznym produkcie, po tym proteinbiotiku, tak naprawdę jest bardzo dobra kwestia samopoczucia, poprawa wielu aspektów, więc tutaj też można by to sobie dedykować. Ale mówiliśmy o tych produktach, tak? Syntetyczne, niesyntetyczne. Naprostowaliśmy trochę tą kwestię, natomiast jest to tendencja, która mnie bardzo cieszy, bo właśnie jakiś czas temu, jak wpadała taka pani Jola czy pan Heniek, kulturysta, do sklepu z odżywkami, to oczywiście dostawał, tak? Tu masz glutaminę, tu masz kreatynę, tu masz spalacz tłuszczu, tu masz przedtreningówkę, tu masz potreningówkę, tu masz jakieś tam ZMA i tak dalej. Teraz zwracamy uwagę na właśnie tą jakby medycynę, powiedzmy szeroko pojętą, przyczynową, tak? Czyli spraw tak, żeby wyrównać te niedobory, spraw tak, żeby podejść o te elementy podstawowe. Więc właśnie witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty, probiotyki, prebiotyki, kolostrum i tak dalej, to są elementy, które teraz królują i to jest rzecz, która mnie bardzo cieszy. Ale coś, co mnie mniej cieszy trochę, to jest to, że każdy chce być teraz bardzo mądry, tak? I widuję bardzo wiele, czy to fanpage'y właśnie, czy jakichś różnych elementów w internecie, gdzie ktoś w zasadzie coś usłyszał, jak to się mówi, wie, że dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Jak potem patrzysz na taką rozpiskę, czy zaglądasz w jakąkolwiek formę współpracy, to patrzysz, Jezus Maria, no po prostu dobrze, że gości jeszcze tutaj wie, że Eiffla nie dorzucił do tego wszystkiego, bo tam po prostu jest nawalone wszystko po kolei, tylko nie tak, jak być powinno i nie połączone z tym, czym z połączonym być powinno. Więc z jednej strony fajnie, że jest taka tendencja, a z drugiej...
takie holistyczne podejście, którego nie jesteś, nie byłeś zwolennikiem samego słowa, ale ważne jest to, żeby był taki ciąg przyczynowo-skutkowy tych suplementów. Dlaczego bierzemy ten i z połączeniem z innym, prawda?
Dokładnie. No jakiś czas temu było tak, że przyjmowaliśmy przedtreningówki, które miały powodować, że 3 godziny trenujesz i tak naprawdę nie czujesz, że jesteś zmęczony, a potem budzisz się dnia kolejnego i Boże, dajcie jakiś środek przeciwzapalny, bo nie mogę się ruszyć. No bo takie skrajne wyłączenie zmęczenia też nie jest niczym dobrym, tak? No tutaj można by powiedzieć też o osobach, które, nie wiem, no wciągają amfetaminę. Na pewno gdzieś tam w jakiś sposób pomaga to zachować czujność przez 24 godziny, gorzej jak się potem budzimy i przez cały tydzień musimy to odespać, tak? Więc no raczej tego typu substancje psychoaktywne jak amfetamina, mefedron, czy właśnie ten tak zwany legalny doping, tak? Typu adrafinil, modafinil, to nie jest nic dobrego, a niestety bardzo dużo widzi się takich wpisów na różnych grupach, na Facebooku, na mediach społecznościowych, gdzie ktoś omawia, że to jest takie super świetne i zwiększ pracę swojego mózgu. No nie do końca, no równie dobrze można powiedzieć, że jak chcemy zwiększyć swoje szczęście, to łyknijmy tabletę ekstazy i będzie nam się serotonina uszami wylewała. No też jest to słaby pomysł, ewidentnie.
No tak, ale efekt uzyskamy, bo poczucie szczęścia będzie na pewno...
Tam, a potem na drugi dzień deprecha albo w ogóle jakieś zjazdy.
Tak, będzie miarodalne, ale troszkę jest superfoods w twoim wymiarze brzmiał dziwnie, bo ostatnio, gdy szukając informacji na twój temat, trafiłem na program, chyba to był Dzień Dobry TVN, w którym zrobiłeś koktajl superfoods. I uwaga, skład takiego koktajlu to była banan, kurkuma, cynamon i surowa wątróbka. Powiedz, jak to jest możliwe?
No co, miksujesz wątróbkę, dodajesz banana, włączasz mikser i bam, masz magię, nie?
Ale tak... powiedz mi, jaki efekt uzyskamy poprzez spożycie czy wypicie smoothie w postaci surowej wątróbki?
Wątróbka jest tak naprawdę produktem, który jest bardzo często niedoceniany i niestety wokół tych jakichś prawd, półprawd i jakichś tam bullshitów skrajnych, niestety, duża część osób myśli, że wątroba kumuluje toksyny. To jest nieprawda, wątroba filtruje, a nie kumuluje, tak? Więc takie znowu proste sformułowanie, gdyby nasza wątroba kumulowała toksyny, to czy nasi słuchacze by dożyli tego 20, 30, 40, 50 roku życia? No raczej wątpię, tak? Wątroba tak naprawdę bardzo często detoksyfikuje, tak? Te wszystkie toksyny, więc jeżeli jesteśmy w stanie wyłonić tutaj kilka takich kluczowych elementów, które na tą wątróbkę się zbierają, to jest chociażby magazyn witamin grupy B. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli taka witamina A, D, E, K. Żelazo, bardzo ważny produkt, tak? Białko, tłuszcze, więc to jest naprawdę bardzo odżywczy produkt, ale niestety, jak to się mówi, też termolabilny, czyli taka smażona wątróbka, czy też gotowana wątróbka ma dużo mniej właściwości prozdrowotnych niż surowa. Aczkolwiek wiadomo, jakie mamy odczucia z naszego przewodu pokarmowego, jak pomyślimy sobie o zajadaniu takiej surowej wątróbki.
No
więc...
właśnie pomyślałem o tym.
Tak, od razu nam się gdzieś tam
cofa. Ale od razu mi się przypomniał film Rocky, w którym pił surowe jajka, więc to jest taka bardzo alternatywna wiedza.
I tutaj też trzeba trochę powiedzieć sobie, bo surowe żółtko byłoby spoko, ale surowe jajko całe nie do końca. Dlatego, że białko jaja kurzego, czyli ten przezroczysty żel, zawiera awidynę. Awidyna to jest element, który wpływa niekorzystnie na wchłanianie jednej z witamin grupy B, tak? Więc surowe białko jest okej dla wilków, dla kotów, dla łasic i tak dalej, natomiast dla człowieka niespecjalnie, ale surowe żółtko jak najbardziej. Więc mówiąc o tym koktajlu, który wspomniałeś z Dzień Dobry TVN, można by powiedzieć, że żółtko, jaja surowe wraz z bananem fajne, jeżeli nie żółtko, bo stosujemy jajka w rotacji, tak jak mówiliśmy, to możemy dać sobie surową wątróbkę. Pamiętajmy też, że wątróbka jest dosyć bogatym elementem, tak? Więc tutaj taka 100-150 gramowa porcja surowej wątróbki to jest naprawdę opór, więcej nie trzeba. Miksujemy ją sobie z bananem, czy też dwoma bananami, możemy sobie dodać do tego wody kokosowej i naprawdę, jeżeli jest to produkt zrobiony na świeżo, dobrze przemielony w postać takiego jednorodnego smoothie, to naprawdę czujemy tylko i wyłącznie smak banana, i nie ma się tutaj co przyjmować. Natomiast jeżeli albo przesadzimy z wątróbką, albo zrobimy sobie ten koktajl w domu o 8 rano, a wypijemy go o 16, no to jest dramat. To smakuje jak popłuczyny z fabryki gwoździ, tak? Więc ten smak żelaza jest taki wszędobylski.
I też jednym słowem odradzasz picie surowych jajek, bo też często jest to składnik wielu smoothies. Gdzieś tam bardzo takich wysokobiałkowych polecanych sportowcom, więc jakby to jest jakby też bardzo ciekawy element, taki lifehack kolejny, który powiedziałeś właśnie, że warto oddzielić jest to białko od tego żółtka. Mm-hmm.
Dokładnie, więc białko mamy potem na jakieś bezy i to też mogą być bezy fit, na przykład na ksylitolu czy erytrytolu, a więc mamy wtedy ten tak zwany poliol, tak? Te alkohole polihydroksylowe, które smakują i wyglądają podobnie jak cukry. Natomiast nie mają tych efektów negatywnych, no w postaci chociażby tego dużego ładunku energetycznego, stymulowania wydzielania insuliny i tak dalej. Ksylitol tak naprawdę może też służyć remineralizacji, tak, naszego szkliwa zębów, kości i tak dalej, więc w przypadku osteoporozy, w przypadku gubienia tej masy kostnej, może być pozytywnym elementem. Tak samo jak chociażby erytrytol, czyli jakby kuzyn ksylitolu, jest bardzo często polecany osobom z insulinopornością, czy chociażby już cukrzycą typu drugiego, bo wpływa ochronnie na tzw. śródbłonek naczyń krwionośnych, czyli jak wiemy bardzo często powikłaniem tej cukrzycy drugiego typu jest stopa cukrzycowa, jest właśnie stwardnienie naczyń krwionośnych, budowanie blaszki miażdżycowej, jakieś wylewy i tak dalej, tętniaki, tego typu rzeczy. Więc dzięki powiedzmy zawartości erytrytolu pewnej możemy tak naprawdę te elementy albo spowolnić, albo tak naprawdę no, w pewien sposób cofnąć, no bo nie ma choroby bez przyczyn, tak? Więc tutaj bardzo często działając jako profilaktyka, im wcześniej, tym lepiej, możemy pewne zmiany oczywiście tutaj wprowadzić do remisji.
Okej, okay, a gdybyśmy w takim razie mieli porozmawiać na trochę wyższym wymiarze suplementacji, tak jak rozmawialiśmy na takiej intensyfikacji samego treningu, więc tutaj przejdziemy sobie na wyższy poziom, czyli wejdziemy sobie na poziom takich, bym powiedział, zawodowych sportowców. Mamy sporo suplementów, które są wykorzystywane w sporcie jako środki podnoszące wydolność, czy przygotowanie siłowe, czy regenerację. Jednak, jak wiesz, są to też środki oficjalnie zakazane przez WADA. Tutaj nie pytam się, czy słusznie, czy nie, ale czy warto stosować się na wyższym poziomie. Mówię na przykład o środkach jak meldonium, który na przykład w Rosji jest rozdawany na przemęczenie, a kilka jest leków, które efekt działania jest podobny, a WADA tak naprawdę ich nie zakazuje, abstrahując od tego, czy to jest dozwolone, czy nie. Ale czy warto stosować takie środki?
Powiedziałbym też w ten sposób. Różnie z tym bywa, tak? Z jednej strony meldonium faktycznie jest bardzo dobry na kontrolę nastroju przede wszystkim, tak? Więc reguluje te nasze neuroprzekaźniki, jest dobry, tak jak wspomniałeś, czy to na przemęczenie, czy na uczucie tej presji, która w sporcie bardzo często występuje. No z drugiej strony, no właśnie możemy być niestety przyłapani, tak? Na takim dopingu, czy to intencyjnym, czy nieintencyjnym, bo to też jest kwestia drugiej.
Ale kwestia dopingu jest bardzo oficjalna, bo to jest środek zakazany przez WADA, ale dużo jest innych środków, które działają podobnie, ale zakazane nie są. Więc jakby jeśli ktoś trenuje, może nie jest sport olimpijski, ale który gdzieś tam nie ma związku, więc jakby badania dopingowe nie są obligatoryjne, albo powiedzmy crossfit, gdzie jakby badania antydopingowe są zlecane gdzieś tam firmom zewnętrznym, to czy taki środek jest według twojego mniemania warty zastosowania?
Tutaj już mamy dosyć mocną kwestię dotyczącą indywidualności w tym wszystkim i kwestie związane chociażby z takim meldonium, no, trzeba by sobie poczytać, tak? Nie w każdym sporcie będzie to też dobre. Na przykład niekoniecznie w sportach walki meldonium jest dobrym pomysłem, bo ono może co prawda zwiększać mikrokrążenie w mózgu, ale niestety w ten sposób jest też większa podatność, czy to encefalopatii pourazowej, czyli no po prostu, że tak powiem w cudzysłowie, konsekwencji obitej gęby, tak? Czyli mamy po prostu kilkaset razy przyjmowaliśmy te ciosy na szczękę, na głowę i tak dalej, no i oczywiście nasz mózg, czyli ta 1,5-kilowa galaretka produkująca prąd, tak kolokwialnie mówiąc, no obija się w naszej czaszce, tak? Więc tutaj też możemy mieć rozliczne kłopoty, więc meldonium na przykład pomaga uzyskać tak zwany efekt nieśmiertelności, czyli dostajesz na szczękę raz, drugi, trzeci i dalej stoisz, ale niestety wystąpią powikłania, bo normalnie zostałbyś znokautowany albo co najmniej zaliczyłbyś knockdown, czyli byś przysiadł na czterech literach i byłbyś trochę zdezorientowany, a w przypadku meldonium tak naprawdę masz możliwość dotyczącą tego, żeby jednak te ciosy wymieniać. No i teraz pytanie, może walkę wygrasz, może twój przeciwnik się podpali, zapali, jak to się mówi, i pójdzie gdzieś tam dalej w twoim kierunku, a tobie uda się odzyskać tą przytomność i wtedy, jeżeli się wybronisz, masz bardzo duże szanse na to, że u twojego przeciwnika wystąpi tak zwany adrenalin dump, czyli on będzie miał taki wyrzut tych wszystkich kortykosteroidów, tak? Adrenalina, noradrenalina, kortyzol i tak dalej, bo już jest podniecone, że już jest końcowa, dojeżdżam gościa, jest moje, a nagle tobie się udaje wybronić i nagle jest po prostu bardzo duży zrzut tych hormonów i często to widać właśnie w sportach walki, gdzie ten przeciwnik jest taki zdezorientowany. On nagle tak naprawdę stoi, nie wiadomo czy atakować, czy nie atakować i tak dalej, albo też jakby prowadzi taką nieudolną kwestię po prostu prowadzenia tych dalszych ataków. Więc to jest stan, który też u nas często występuje i teraz znowu, masz coś kosztem czegoś. Takie meldonium pomoże ci przetrwać taką sytuację, pomoże ci wstać, być może nawet wygrać, ale ciekawe, czy w powikłaniu po takich 3, 5 czy 10 walkach nie będziesz się no jąkał albo gadał od rzeczy, tak? Jakieś tam elementy jak no na przykład jeden z naszych polskich pięściarzy, tak? Tutaj są takie różne wywiady do obejrzenia i tam... No,
Andrzej wypada... Głota?
Czy... Nie. Akurat bez nazwiska, ale akurat nie chodziło o Andrzeja. Podejrzewam, że część osób tutaj kojarzy tego pana. No i to po prostu potem przykro się ogląda taką osobę, znaczy, która...
Wiem, kogo masz na myśli.
No, więc taki błędny wzrok i tak dalej, gadanie od rzeczy...
Ale to nie jest przyczyna stosowania środków.
Nie, czasami to jest po prostu sama ilość urazów, które na głowę przyjmujesz, nie?
Tak. Kuba, chciałem jeszcze w takim razie obalić kilka takich stereotypów związanych z dietą sportowca. Może nie stereotypów, ale chciałbym, żebyś też powiedział kilka słów na ten temat, co uważasz, dlatego że to są takie elementy w diecie, których stosujemy dość często w diecie sportowej, które gdzieś tam wychodzimy z założenia, że poprawią nasze wyniki sportowe ze względu na jakąś dużą ilość białka albo swoich gdzieś tam czynników. Pierwszy to jest masło orzechowe. Mówię o maśle z orzechów ziemnych. Mhm. dlaczego jest tak bardzo popularne i czy uważasz, że warto jest stosować je w diecie? Jakby wiemy, że jest to roślina strączkowa, czyli fasola, i czy warto stosować ją jako takie podbicie białka w diecie sportowca?
Powiem tak, tak naprawdę podbicie kalorii raczej, bo tam jest więcej tłuszczów niż białka. Tak, okay. Jest też błonnik, natomiast tutaj trzeba by znowu użyć kilku takich elementów, powiedzmy, kategoryzowania produktu, tak? Czyli jeżeli mamy taki standardowy krem czekoladowy, który w zasadzie z czekoladą ma niewiele wspólnego, bo tam przede wszystkim jest ten olej palmowy utwardzony czy nieutwardzony, mamy tam cukier, mamy tam potem troszeczkę, powiedzmy, jakichś orzechów laskowych, szczyptę kakao i tak dalej, i to się nazywa kremem czekoladowym. Więc mimo wszystko, tak, taki krem, wiadomo pewnie, o jakie produkty chodzi, tak? No i tutaj znowu nie jest to tylko jedna firma, która to produkuje. Ma tam oczywiście bardzo dużą zawartość cukru i tłuszczów, więc przede wszystkim jest bogato energetyczny. Cukry, tłuszcze mieszane ze sobą w dużych ilościach, no raczej nie sprzyjają, tak, zachowaniu szczupłej sylwetki, więc znowu, ewentualnie mogą to używać osoby, które chcą podbić całkowitą energetyczność diety do horrendalnie wysokich wartości, 6, 8, 10, 12 tysięcy kalorii, natomiast można to też zrobić zdrowiej, tak, i zdrowszym, lepszym rozwiązaniem jest chociażby właśnie takie masło z orzechów arachidowych. I teraz pytanie, czy to masło może być stukrzane, czy może być dosalane, czy ono może być prażone, nieprażone i tak dalej, więc ponownie mamy tutaj wiele elementów, które są w stanie na to wpłynąć, ale ja zawsze mówię, że tak naprawdę nasza wycieczka do sklepu spożywczego powinna być małą czytelnią, tak? Czyli każdy człowiek powinien czytać etykietę tego opakowania, bo wiadomo, że przód wygląda bardzo atrakcyjnie, tak? Propozycja podania produktu i tak dalej, jakieś chwytliwe hasła, odblaskowe etykiety, no wszystko ściąga nasz wzrok i kieruje nas do tego, żeby dany produkt kupić. Nawet pozycjonowanie półek, tak? Czyli te produkty, które mają jakby najlepsze pozycjonowanie, najlepiej płacą, są najlepiej pozycjonowane, znajdują się na wysokości twojego wzroku, tak? Czyli ty masz sobie chodzić na tej, powiedzmy, wysokości 160-180 centymetrów, mają się znajdować te
kolejny
produkty.
Ciekawy lifehack, tak, z twojej strony.
Więc to są takie elementy, które wpływają na atrakcyjność danego produktu. Natomiast potem mówimy też o tym, czy na przykład z tyłu opakowania nie mamy napisane na takim maśle orzechowym, gdzie będzie informacja kwasy tłuszczowe częściowo uwodornione, czyli takie mądre sformułowanie na kwasy tłuszczowe typu trans. I wiele firm produkujących właśnie te masła orzechowe taką informację umieści na tej swojej etykiecie tylnej. Więc zanim tak naprawdę złapiemy się na masełko orzechowe, które jest super fajne i jest albo crunchy, albo jest smooth, moglibyśmy popatrzeć sobie na tył tego opakowania, żeby zobaczyć, czy tam właśnie cukru, czy też tych kwasów tłuszczowych utwardzonych nie mamy. A potem jest kwestia tego, czy zamiast właśnie tej fasolki, zamiast strączka, czy nie można by zjeść prawdziwego masła z orzechów, na przykład masła z orzechów laskowych albo masła z nerkowców, czy też masła z pistacji, bo takie też są w ofercie. One co prawda nie są w każdym pierwszym lepszym sklepie będącym dyskontem spożywczym, typu Lidl, czy Biedronka, czy Tesco, czy cokolwiek innego, czy nasze polskie społem. Albo stokrotki, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że są firmy, na których moglibyśmy popatrzeć, że faktycznie jest takie masło z orzechów laskowych, które zawiera bardzo dużo kwasów. Omega 9 zawiera w sobie wszystkim, w tym wszystkim błonnik, nie ma w sobie jakiejś soli, cukru i tak dalej, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna kwestia. Do podbicia, tak jak mówiliśmy, ogólnego poziomu energii, dodania trochę błonnika, dodania trochę aminokwasów, fajna sprawa.
Super. W takim razie drugi taki może stereotyp związany z dietą sportowca to suplementacja płynu w formie soku z buraka, czyli wszyscy znamy badania, w których osoby pijące sok z buraków poddawane wysiłkowe miały większą wydolność fizyczną, około tam 15%, ale czy sok akurat to jest najlepsza forma, w której możemy te buraki przyjmować?
Wiesz co, myślę, że tak, z tego powodu, że wskaż mi palcem osoby, które zjedzą ci kilkanaście jakichś buraków. I teraz pytanie, czy to mają być buraki świeże, czy to mają być buraki kiszone, bo tutaj jest też różnica, czy to jest właśnie sok ze świeżo wyciśniętego buraka, czy to są te buraki kiszone. No i tutaj ponownie mamy kwestię dotyczącą tego, czy tam będzie właśnie też w zasadzie tylko pewna część ta odżywcza, która zwiększa wydolność, czy też ta, która będzie zwiększała produkcję naszych czerwonych krwinek. Bo tak naprawdę dużo lepszym pomysłem jest właśnie sok z kiszonego buraka, który po pierwsze nie jest aż tak słodki, co część osób po prostu odstrasza, że wypiją taką szklankę soku i po prostu a tam tyle węglowodanów, tyle tej słodyczy jest, że nie do końca im to na dobre wychodzi. A sok z kiszonego buraka jest bardzo fajny, bo zawiera tak zwaną trimetylowaną glicynę, tak? Czyli to jest jeden z elementów, który może być, powiedzmy, zamiennie stosowany jako kwas foliowy, czyli jak ktoś nie lubi zielonych warzyw liściastych, to może taki sok z kiszonego buraka sobie wypić po to, żeby wpłynąć krwiotwórczo, tak? Czyli te nasze czerwone ciałka krwi, erytrocyty, będą miały tak naprawdę tą baterię, tak, w postaci kwasu foliowego, czy też właśnie donorów metylowych tak zwanych, do tego, żeby stworzyć większą ilość. A więc możemy powiedzieć, że z jednej strony buraki faktycznie poprawiają wydolność, tak, więc ten próg mleczanowy jest przesunięty, jest lepszy poziom odżywienia, lepszy poziom buforowania, a z drugiej strony mamy wytwarzane te elementy czerwonych krwinek. Jak wiadomo, one żyją około 120 dni, tak, więc około, powiedzmy, 4 miesiące, potem obumierają, czy to w śledzionie, czy w wątrobie, to zależy, kto ma jaki organ, no bo wielu zawodników właśnie rugby czy futbolu amerykańskiego w toku uderzeń po prostu pęka im ta śledziona i jest ona potem wycinana, więc tutaj faktycznie te funkcje potem przejmuje nam wątroba.
Ale też fajnie wspomnieć o takich kwestiach smakowych, myślę, bo ja ostatnio kupiłem 3-litrowy sok z kiszonych buraków i niestety musiałem go wylać w formie 2,5 litra. Nie da się wypić, wygina twarz na wszystkich kierunkach, więc to co mówisz, walory odżywcze jak najbardziej na plus, ale tutaj kwestie smakowe można porównać do twojego koktajlu, wątróbki z bananem.
Dodam ci taki jeden mały lifehack jeszcze. Pole węchowe bardzo mocno odpowiada za smak. Zobacz, że jak jesteś zakatarzony cały, to w sumie nie czujesz smaku pokarmów. Więc jeżeli coś jest nie do przejścia, to zamykamy sobie nosek, tak? Klamerka czy cokolwiek, czy po prostu zatykamy nos, wypijamy szybciutko, popijamy wodą i tak naprawdę super. Nie pamiętamy nawet, co wypiliśmy.
Ciekawe. Nie? I Kuba, kolejny taki stereotyp, a może i nie, czyli wlewy witaminowe, które stały się hitem w ostatnich latach, które osobiście nawet ja stosowałem przed zawodami, ale słyszałem też sporo takiego nadmiernego potencjału w tej kwestii właśnie. Czy to rzeczywiście działa?
Działa na pewno. Teraz tylko pytanie, w jakim udziale, na co, po co i czy faktycznie ktoś tego potrzebuje. Możemy też powiedzieć, wrócić trochę do tego jelita, tak? Czyli ta powierzchnia chłonna kosmuków jelitowych. Często się mówi, że po co dawać komuś ogromną baterię właśnie tych witamin, składników mineralnych, antyoksydantów i tak dalej, cuda na kiju, jeżeli ktoś przede wszystkim ma rozwalone jelito. Więc na samym początku warto byłoby zastosować chociażby te probiotyki wieloszczepowe i maślane, mikronizowane, po to, żeby odbudować tą powierzchnię chłonną kosmuków i dopiero potem tak naprawdę wdrażać pozostałe suplementy, jak taki cynk, magnez i tak dalej, inne składniki mineralne, witaminy, wszystko po kolei. Natomiast żywienie pozajelitowe cechuje się tym, że ty nie musisz mieć super powierzchni chłonnej tych kosmków, aby pokarm znalazł się w twoim krwiobiegu i żeby go wykorzystała wątroba, serce, nerki, mózg i inne tkanki ciała. Więc często właśnie takie wlewy w postaci chociażby solkosyrylu, czy też glutationu, tak? Czy znowu składników witaminowych, mineralnych oraz pozostałych tego typu elementów są jak najbardziej w porządku. Jeżeli oczywiście mamy znowu osobę, która jest albo niedożywiona, albo też po prostu ma bardzo intensywne wysiłki fizyczne. Więc tutaj tak naprawdę jesteśmy w stanie wiele elementów nadmienić. Niemniej jednak nie powinniśmy też robić tego w tej kwestii na zasadzie dawaj ojciec, im więcej w żyłę, tym lepiej. Bo chociażby wlew z glutationu, czyli z takiego potężnego antyoksydantu, który wytwarza nasza własna wątroba, może być niekiedy niezbyt dobrym pomysłem dla osoby, która ma tak zwaną mutację genu CBS, czyli jest to osoba przemetylowana. Taka osoba po glutationie co najmniej się czuje tak, jakby właśnie wróciła z ciężkiej imprezy. Więc jest taka jakby lekko skacowana, nie może się skupić na pracy, a i są osoby, które mają dosłownie pogorszenie samopoczucia, czyli czują się faktycznie jak na ciężkim kacu, niektórzy mają nudności, wymioty i tak dalej. Więc podsumowując, wlewy dożylne, fajna sprawa, natomiast to nie jest tak, że to jest jakiś święty graal i teraz możemy nie jeść warzyw, owoców, mięsa, ryb i tak dalej, możemy się nie suplementować, bo raz czy dwa razy w tygodniu pójdziemy sobie wlać jakieś tam witaminy czy składniki mineralne do krwi.
Okej, czyli warto, ale nie jest zbyt często też.
No, myślę, że takie raz, dwa razy w tygodniu to jest maks absolutny i to też raczej dla sportowców, którzy mają naprawdę duże obciążenia z perspektywy swoich treningów.
Okej, okay, super. A w takim razie jeszcze kolejną kwestią też słyszałem też twój pogląd na temat green smoothies, nie do końca taki pozytywny, jeśli chodzi o przeciążenia dla naszej wątroby. Co uważasz o zielonych koktajlach?
Uważam to samo co Paracelsus, czyli ten 16-wieczny lekarz medycyny, czyli nie ma substancji, która byłaby trucizną, nie ma takiej, która by nią nie była, bo wszystko jest kwestią dawki. Czyli dla jednej osoby takie green smoothies może być niezłym pomysłem, bo znowu to jest taka jakby domena mężczyzn, tak, że ilość steka się zgadza, ziemniaków też się zgadza, ale z tych warzywek to najchętniej byśmy zrezygnowali, tak jak w tym słynnym memie, tak, że już nie dam rady, to zostaw ziemniaki, nie? No oczywiście wiadomo, ziemniaki z zielonymi warzywami liściastymi nie są, natomiast chodzi o sam fakt, że bardzo często dieta taka typowo sportowa, typowo męska jest złożona w dużej liczbie z białka, natomiast takich warzyw tam nie ma sporo. Jeżeli mamy jeszcze takiego Cześka kulturystę, to tam oczywiście jest ten archetypowy ryż, brokuł, tak, i kurczak. Natomiast gdybyśmy mieli tutaj powiedzieć o takich rzeczach, jak chociażby rukola, roszponka, jarmuż, tak? Czy jakieś inne warzywa liściaste, zielone? No to zazwyczaj jest tego dosyć mało. I jeżeli mamy taką osobę charakteru niejadek, która po prostu nie lubi tych warzyw, no nie chce im się przepełniać tego żołądka, to teraz zróbmy sobie troszeczkę wody, nawalmy tam do środka tej rukoli, roszponki i tak dalej, dajmy sobie nawet może jakiś, nie wiem, sok troszeczkę pomarańczowy, cytrynowy czy cokolwiek innego, żeby jakoś to smakowało i taką zieloną lemoniadkę skręćmy sobie w shakerze i wypijmy na świeżo. Czyli dostarczmy właśnie tego chociażby kwasu foliowego w formie aktywnej, a tak naprawdę potem dorzućmy sobie tutaj jakąś marcheweczkę, tu brokuła i jest pozamiatane. Też wszystko się zgadza jak najbardziej. Ale jest kłopot, jeżeli ktoś jest na tak zwanej diecie detoksyfikującej. No i to jest kolejny mit, który pokutuje, że ktoś ma być na jakiejś diecie sokowej, owocowo-warzywnej i że och, jak go to nie odchudzi, jak go to nie zdetoksyfikuje. No to jest kolejna taka jedna bujda. Bo tak naprawdę my mamy elementy w naszym ciele, które na co dzień pozbywają nas tych wszystkich toksycznych, czy też niekorzystnych.
Czyli mówisz naprawdę o diecie chyba tej doktor Dąbrowskiej, tak?
Która jakby na przykład. Tam... Ja jakby od razu też mówiąc, ja nie chcę w żaden sposób napiętnować, tak, Dąbrowskiej, aha, natomiast chodzi o to, że to jest przede wszystkim element, który jest polecany osobom na przykład z chorobą nowotworową. To jest element, który jest dedykowany osobom, które absolutnie nie prowadzą w tej chwili aktywności fizycznej. Natomiast jeżeli mamy takie osoby, które mówią, że oni teraz sobie zrobią detoks, oni będą 3 razy w tygodniu biegać, 5 razy w tygodniu robić crossfit, 4 razy w tygodniu coś jeszcze i są na takiej diecie, no to te osoby czują się jak cień człowieka, tak? No bo to jest dieta, która zawiera, no nie wiem, 600, może 1000 kilokalorii, bazując na tych wszystkich sokach, niesokach. A więc no to jest zdecydowanie mniej niż nasze ciało potrzebuje do...
Okej, ale zdrowy człowiek jednak powinien gdzieś tam raz, przynajmniej raz w roku robić takie odrobaczanie czy oczyszczanie organizmu, ale
no
właśnie
i to
tutaj...
jest kolejna kwestia, która jest dosyć mocno problematyczna.
Aha, dlatego, znaczy, że... mówisz o sportowcach głównie,
nie,
czyli jeśli...
mówię o, tutaj o wszystkich, tak naprawdę jakieś tam detoksy, niedetoksy, jakieś odrobaczania i tak dalej, to jest też kwestia dosyć mocno złożona, dlatego że duża część nawet tych pewnych robaczków, pasożytów żyje z nami w symbiozie, tak? I my możemy mieć pewne ilości pasożytów i to jest jak najbardziej w porządku i tutaj też są liczne badania, które są prowadzone pod tym kątem, że w zasadzie no, pewne aspekty dotyczące działania naszych jelit, mikroflory plus pasożytów to jest spoko. No gorzej jest, jeżeli mamy faktycznie jakąś motylicę wątrobową, tasiemca, glistę ludzką i tak dalej, jakieś inne rzeczy w sobie, no to wtedy jest niekolorowo. Natomiast to też nie jest tak, że każdy pasożyt czy jakaś inna infekcja u nas to jest coś dramatycznego. To jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące detoksyfikacji, no to w zasadzie my mamy przecież wątrobę, mamy nerki i tak dalej, więc tak naprawdę każdego dnia przetwarzamy sobie te toksyny i wydalamy je z moczem, z kałem i tak dalej, te wszystkie niestrawione resztki pokarmowe, co ma jak najbardziej sens. Natomiast nie widzę problemu, żeby ktoś na przykład sobie zrobił taką terapię 3-4 dni nawet na jakichś tam sokach warzywnych, owocowych i tak dalej, jeżeli chce, nie ma problemu. Natomiast to też nie jest tak, że każdy musi, tak? Bo my gdzieś tam, nie wiem, umrzemy, jak tego nie będziemy mieli.
Ale gdzieś tam rozumiemy, że rozmawiamy o osób, które gdzieś tam prowadzą taki klasyczny tryb życia, gdzie jakby pracują, mają jakąś formę ruchu, która gdzieś tam uprawiają w formie rekreacji, czyli dla zawodowych sportowców nie zalecasz.
Wiesz co, generalnie nie zalecam ani dla jednych, ani dla drugich, bo to jest takie porównanie jakby hipotetycznie, tak? Masz małżeństwo, gdzie mąż zdradza żonę na każdym kroku, ale co niedzielę chodzi sobie do kościoła albo właśnie 3 razy w roku, na Wielkanoc, na, nie wiem, na jakąś tam rocznicę ślubu i cokolwiek i sypnie na tacę 1000 zeta, nie? No i co? I to czyni go dobrym człowiekiem? No nie. Tak samo codzienne zajadanie się syfem i parę dni w roku gdzieś tam super detoksu, no nie jest jakby lekiem na całe zło tego świata. Lepiej trzymać właśnie tą po prostu optymalną higienę życia, czyli starać się na co dzień żywić w odpowiedni sposób, zdrowy, nisko przetworzony i tak dalej, albo chociaż utrzymywać się tej zasady Pareto, no i spełniać podstawy dietetyki i suplementacji, czyli zostawić całą robotę detoksyfikacyjną naszemu jelitu, wątrobie, nerkom i gra muzyka.
Okej, jak możemy w takim razie wspomóc swoje ciało przy oczyszczaniu? Czy to jest jakaś taka woda z cytryną, czy to jest jakiś czystek codzienny, żeby jednak zachować tą czystość, czy to co powiedziałeś?
Wiesz co, znowu
to jest
takie
wystarczające.
Ciężkie pytanie tak naprawdę, bo jest wiele komponentów, które może nam to ułatwić, chociażby olej z czarnuszki, chociażby cynk, chociażby witamina E, magnez, tak, które są dobrymi detoksyfikacjami naszego organizmu. Wsparcie wątroby też może być niezłym pomysłem, czyli tak zwane NAC, N-acetylowana L-cysteina. Faktycznie, pijecie zioła czystka, jest jak najbardziej w porządku, też może tutaj regulować wiele aspektów dotyczących detoksu, czy też hamowania stanów zapalnych. Tych naprawdę rzeczy jest sporo, tak? Tutaj czy to ziołoterapia, czy znowu ta podstawowa suplementacja witaminami, składnikami mineralnymi. Fajna rzecz, natomiast ponownie jakby tutaj wszystko zależy od tego, jakiego mamy pacjenta, tak? Czy to jest ktoś, kto jakiś czas temu pił alkohol, tak? Albo właśnie wrzucał jakieś tapsy na imprezach techno. No tutaj są różne rzeczy i tutaj ogół jak tak naprawdę tych spraw związanych z dojściem stanu zdrowia tej osoby do optimum jest naprawdę dużo i znowu to podlega indywidualizacji, więc nie jestem na nie, jeżeli chodzi o te detoksy, ale też nie szukajmy takiej wymówki, tak? Że przez 320 dni będziemy sobie łordzić, a te 30-40 dni, które zostały w roku, zrobimy sobie 4 razy w roku po 10 dni detoksu, jesteśmy super zdrowi. No, no nie.
Super, Kuba, mnóstwo faktów bardzo ciekawych przytaczasz tutaj na temat diety, oczyszczania i jakby w kontekście takiej diety sportowców. I chciałbym się ciebie też zapytać o źródło twojej wiedzy, bo jakby tutaj sypiesz faktami jak z rękawa i zastanawiam się, jaką książkę albo fanpage, bądź jakieś blogi mógłbyś polecić osobom uprawiającym czy nie sport, które chciałyby zwiększyć swoją świadomość żywieniową.
Przede wszystkim tak naprawdę trzeba mieć jakąś chłonność umysłu w tej materii. No i tak jak tutaj możemy powiedzieć, każdy ma swój talent, tak? Dla Maćka Bielskiego są to aspekty przygotowania motorycznego. Ja mówię, że Maciek Bielski jest takim Michaelem Scofieldem, tak? Z tego serialu Skazany na śmierć, czyli po prostu patrzę na daną osobę i obrabia ją pod kątem czynników pierwszych, czyli jakie to ma wady, co trzeba tutaj skompensować, jakie ma potrzeby sportowe, jak to dalej gdzieś tam ująć w mikro, mezo czy makrocyklu. Tak samo ja mam z żywieniem, tak? Ja wpadam w takiego człowieka, prowadzę wywiad, zaczynają mi się pojawiać w głowie jakieś pytania, czyli dobra, łączymy ten fakt z tym, z tamtym, z tymi wynikami badań i tworzymy taki zbilansowany plan, co potem umożliwia no, tej osobie zamienić się w taką maszynę, tak, sportową, czy też po prostu usprawnić zdrowie takiego Kowalskiego. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że trzeba się cały czas posiłkować osobami, które mają albo co najmniej ten sam poziom, albo są od siebie lepsze w danej strategii, w danej materii tak naprawdę, natomiast wiadomo, że no nie ma omnibusów, tak? I taka rzekoma omnipotencja, czyli ja to się znam na wszystkim, ja pozjadałem wszystkie rozumy, to szkodzi bardziej niż tak naprawdę właśnie oddelegowanie do innego specjalisty. Natomiast ja znalazłem na swojej karierze kilka takich osób, które w bardzo fajny sposób się wypowiadają i chociażby taki pan jak Bruce Lipton, warto śledzić. Pan...
Mówisz teraz o fanpage'u, czy o książce? Czy...
Wiesz co, mówię ogólnie o osobach, tak? Które prowadzą jakieś webinaria, szkolenia i tak dalej, więc Bruce Lipton jak najbardziej okej. Okay. Co dalej? Jeżeli chodzi... Wiesz co, to w sumie też trzeba uzależnić sobie od tego, co byśmy chcieli wiedzieć. Czy takie właśnie typowe rzeczy dietoterapeutyczne, takie podstawowe składanie się, czy jakieś kwestie bardziej prosportowe, bo tego jest naprawdę multum i niestety właśnie coś, do czego dążę, bo w sumie pojawiło się to teraz w mojej głowie, problem polega na tym, że większość z tych osób jest angielskojęzycznych i tutaj stanowi to dosyć duży kłopot. Bo...
Tak, to jest duża bariera.
Tak, często jak gdzieś tam polecam jakieś książki i tak dalej i tam rzucam 5., 10. tytuł, to nagle pojawia się taki, wiesz, bogalny wzrok, a może coś po polsku. No i faktycznie mała część osób zna język angielski biegle, żeby pogadać sobie tak, wiesz, perziomkowo przy piwku, a co dopiero gdzieś tam interpretować wyniki badań i tak dalej.
No okay,
i...
ale nie wierzę też, że w Polsce nie ma specjalistów, których mógłbyś polecić, którzy naprawdę przekażą ci taką rzetelną wiedzę na temat świadomego odżywiania.
Dobra, pańskie oko konia tuczy, więc nie będę tutaj wspominał, że zapraszam do mnie.
Natomiast, to już wszyscy wiemy.
Natomiast jest sporo osób, które można by sobie prześledzić. I tutaj ja mam chociażby ten plus, że będąc mieszkańcem Szczecina, mamy tutaj Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i mamy dwie panie, które bardzo naprawdę... zgrabnie poruszają się w tej tematyce żywienia, suplementacji, aspektach sportowych i tak dalej i są takim jakby zaprzeczeniem takiego typowego belfra akademickiego.
Ale chyba nie są ogólnie dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, który chciałby się czegoś dowiedzieć.
Wiesz co,
są...
nie do końca. Tak naprawdę na przykład pani profesor Stachowska, bo o niej mówię, tutaj dyrektorka Katedry Żywienia na PUM-ie, bardzo fajny, taki podobny do mnie sposób mówi, tak? Czyli te fakty naukowe na tyle prosto, ile się da przedstawić, zrozumiale, przedstawia. Pani doktor Karolina Skoniczna-Żydecka, tak? Więc tutaj też możemy sobie powiedzieć o takim wsparciu. Pani doktor Patrycja Szachta, tak? Te wszystkie kwestie jelitowe i całe dalsze wspomaganie.
Ale jak też sam mówisz, często chciałbyś zwiększać tą świadomość żywieniową ludzi, sportowców i jakby kluczem moim zdaniem do tego jest dotarcie do takiego mainstreamu, bo jednak mówisz o takich osobach, które gdzieś tam może nie są znane, nie są medialne i gdzieś tam to, że mają wiedzę, to nie znaczy, że gdzieś tam potrafią sprzedawać szerszej publice, więc jakby myślę, że takie bardziej mainstreamowe kanały są bardziej przystępne i jakby mogą zwiększyć taką świadomość, bo jakby nie zaprzeczam oczywiście temu, co mówisz, tylko że to są jakby bardzo takie, można powiedzieć, mało dostępne osoby.
Jasne, tak, coś mainstreamowego. No i z tym jest właśnie trochę duży kłopot, nie?
Maulisz Training Center, to jest wystarczający.
Tak, no na nasz fanpage, no tak, skoro już powiedziałeś, to na naszym fanpage'u można faktycznie znaleźć fajne informacje, tak zwane Maulisz Tipy, więc tego jest naprawdę multum, jest tak naprawdę duża część wiedzy, która jest przedstawiona za darmo i można sobie to wykorzystać. Na nasz fanpage poradni dietetycznej BeWell możemy też sobie wejść i zobaczyć, jakie tam są różne takie w dużo prostszym ujęciu, tak, te wszystkie tipy przedstawione. Natomiast naprawdę jest dosyć ciężko, jeżeli chodzi o taką wiedzę, która mogłaby być pozyskana z jakichś polskich źródeł i żeby to było w formie jakiejś, nie wiem, książki, nie książki, tego typu rzeczy. No, jest parę książek znowu tłumaczonych z języka angielskiego na polski, na przykład taka książka Food Pharmacy. Ona co prawda ma ten tytuł angielski, ale jest przetłumaczona w całości na polski, a tytuł książki pozostał dalej angielskojęzyczny. Jest też bardzo fajna książka Utracone mikroby, która mówi właśnie o tym jelicie, o tym jak to podejść. Jest też ciekawa książka napisana w dosyć przystępny sposób, chyba nawet dostępna w Biedronce, Szczęśliwe jelita. Jest też taka książka, którą opiniowałem dawno, dawno temu. Książka napisana przez pana Toma Venuto, nazywa się Buduj mięśnie, spalaj tłuszcz, ale tutaj jest taki istotny element, który trzeba różnicować. Niestety pan Tom Venuto jest takim standardowym kulturystą, więc tam jest dużo elementów, które pokutują, czyli podstawą diety powinny być węglowodany. No tak, dla kulturystów, dla osób, które ciężko targają żelazo na siłowni, zgodzę się, ale gdybyśmy chcieli wiedzę z tej książki uskutecznić na pana Kowalskiego, który dwa razy w tygodniu robi pompki, brzuszki, przysiady w domu, no to tak niespecjalnie.
Tłuszcze nasycone to zło, a cholesterol to zwłaszcza, tak? Więc to też trzeba by odnieść jakoś do tej wiedzy nowożytnej. Więc generalnie książka jest fajna, ale jest tam parę elementów, które należałoby sobie sprostować. Co jeszcze? Co jeszcze?
Myślę, że takie top 5 zawaliliśmy na pewno i myślę, że jeśli ktoś się pozna z kilkoma pozycjami, które zaleciłeś, to na pewno gdzieś tam będzie mógł zwiększyć swoją świadomość. I jeszcze Kuba, takie mam do ciebie ostatnie pytanie pod kątem rady, jakiej udzieliłbyś w takim szerokim ujęciu wszystkim, którzy chcą osiągnąć wysokie wyniki sportowe i którzy mają świadomość, że ta właśnie dieta jest i będzie dla nich takim kluczowym aspektem, której muszą przestrzegać. Więc na czym powinniśmy się skupić? Jaką radę dałbyś osobom, które właśnie chciałyby zwiększyć swoje wyniki sportowe pod kątem diety?
Przede wszystkim podejść bardziej pod kątem jakości, a nie ilości. Czyli ja wiem, że gdzieś tam buła od kebaba, hamburgera i bułki pszenne są spoko w smaku, ale weźmy pod uwagę tak naprawdę, że bardzo często nie doceniamy tego wpływu tak zwanych egzomorfin, czyli związków, które w zasadzie no, dosyć podobnie działają co środki narkotyczne, a nikt chyba nie chce być uzależniony, tak? Od pszenicy, od cukru czy od pozostałych elementów. Więc taki podstawowy element to jest wyklucz albo ogranicz pszenicę i cukry przetworzone. Czy to jest syrop glukozowo-fruktozowy, czy to są jakieś, nie wiem, miski żelkowe i tak dalej, jakakolwiek forma cukrów nie będzie raczej mile widziana, natomiast zastąp je w dosyć odpowiedniej ilości produktami zawierającymi cukry naturalne, tak? Czyli suszone jakieś owoce, świeże owoce, mrożone owoce i niech one stanowią część twoich wszystkich smoothie, jaglanek, owsianek, czy jakichś różnych tam sosów do omletów i innych produktów. I postaraj się troszeczkę ograniczyć stosowanie nabiału, tak? Więc raczej codzienne bułki z serem plus serek ziarnisty plus twaróg z truskawkami na kolację niespecjalnie dobry pomysł. Natomiast myślę, że podstawą tej diety, jeżeli ktoś na tę chwilę, nawet na 30 dni, zrezygnuje z pszenicy i cukru, to niech porówna swoje osiągi sportowe, samopoczucie, wysypianie się, stan cery i tak dalej, stan swojego układu żołądkowo-jelitowego, czyli mówię tutaj o wzdęciach, o jakichś tam różnych biegunkach, czy też wstrzymaniach oddawania stolca. I po 30 dniach niech zrobi tak zwaną prowokację, czyli niech nawet wypije sobie nawet taką kawę z mlekiem, tak, czy też niech zje jakąś bułkę, kajzerkę, czy pączka, czy pizzę i tak dalej. I niech zobaczy, jak się czuje w ciągu nawet od kilkunastu godzin po spożyciu tego pokarmu. Więc wtedy w najprostszy sposób zobaczy, że ta dieta ograniczająca pszenicę, ograniczająca cukry faktycznie jest niezłym elementem. Więc tak naprawdę dwa kluczowe elementy diety, to nie jest dużo, wydaje mi się. Wykluczmy na miesiąc pszenicę i cukier i zobaczmy, jak się czujemy. I wesprzyjmy nasze jelito probiotykiem wieloszczepowym. No i tutaj ponownie myślę, że ten probiotik number one z Labłana będzie tutaj naprawdę najlepszym podejściem. I tak naprawdę to by było na tyle. Trzy rzeczy do zrobienia. Na początek, jak to się mówi, filozofia Kaizen, małe kroczki do przodu, będzie naprawdę fenomenalnym podejściem.
Super, czyli takie świetne podstawy żywieniowe i światopoglądowe, a resztę na pewno możemy dowiedzieć się też na twoich szkoleniach, które gdzieś tam prowadzisz. Bardzo dziękuję ci, Kuba, za tą niezwykle merytoryczną rozmowę i myślę, najbardziej wiarygodnym faktem, dla którego powinniśmy dostosować, to jest również fakt, że twój tort weselny był bezglutenowy, to prawda?
Tak jest. Był bezglutenowy, co prawda był już to normalnie robiony na śmietanie, bo nie chcieliśmy tutaj na wesele jakoś gości pruć specjalnie, ale też dostosowując to menu weselne, skoro już o tym wspominasz, to wybraliśmy takie pokarmy typowo w naszej koncepcji, tak? Czyli jakiś łosoś w sosie teriyaki z warzywami i tak dalej, z jakąś komosą ryżową, ale były też takie standardowe schabowe w panierce, były jakieś tam makarony carbonara, więc tak naprawdę każdy mógł sobie dobrać.
Koktajl z wątróbki surowej?
Nie, koktajl z wątróbki nie było. Za to powiem ci, że była taka ciekawa kwestia. Mieliśmy paręnaście pozycji deserowych, jakieś tam bezy pawłowej, nie bezy pawłowej, jakieś tam ciastka, mafinki, torty, tarty i tak dalej, a impreza weselna tak poszła w takim tempie, że w zasadzie jak się już ogarnęliśmy na oczepinach, że ej żona, to choć może zjem jakieś jedno ciastko, żeby nie było, to już nie było z czego wybierać. Powiem ci, że było tego multum, mogę ci pokazać na zdjęciach z albumu, było tego multum naprawdę, a my zdążyliśmy chyba od Maćka Bielskiego, zdążyłem tylko skubnąć kawałek jakiejś tarty z malinami i patrzę, już nie ma ciacha, więc chyba dobrze wjeżdżało gościom.
Okej, czyli potwierdziłeś, że wiarygodne źródło z ciebie. Super, jeszcze raz Kuba, wielkie dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Hej.